Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Tym razem przygotowałam dla Was sprawę, do której materiały zbierałam dosyć długo, więc podejrzewam, że dzisiaj do Was trochę pogadam. Przyznam szczerze, że o sprawie więcej dowiedziałam się w 2014 roku, kiedy wszystkie media o niej przypominały, ale nigdy jej tak naprawdę nie zgłębiłam. Ponieważ jednak ostatnio w ręce wpadła mi książka, która mi o tej sprawie przypomniała, postanowiłam, że może warto w końcu usiąść i opowiedzieć tę historię. Dziękuję także Sebastianowi, który pomógł mi przy zbieraniu materiałów. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. W 1988 roku było naprawdę ciepło. Wydawało się, że to kolejne beztroskie lato, aż do czasu, gdy w wiadomościach pojawiło się ogłoszenie, że w lesie pod Piotrkowem Trybunalskim znaleziono spalone ciała trzech chłopców, a milicja szuka mordercy. Tego dnia wszystko się zmieniło. W mieście zapanował strach. Tego dnia ktoś zadzwonił na milicję i powiedział, że na obrzeżach miasta znalazł nadpalone zwłoki. Jak tylko było to możliwe, a były to lata 80., więc komunikacja była utrudniona, dyżurny zawiadomił sierżanta. W międzyczasie inny oficer został wysłany do domu prokurator Małgorzaty Rądz. Kobieta wtedy dopiero co się przeprowadziła, nie miała jeszcze telefonu, więc w tamtych czasach była to jedyna metoda, aby ją zawiadomić o zgłoszonym przestępstwie. Gdy prokurator otworzyła drzwi, funkcjonariusz powitał ją słowami: Pani prokurator, znaleźliśmy zwłoki trzech chłopców, ekipa jest już na miejscu. Małgorzata Rądz niewiele myśląc wzięła kurtkę, bo nie wiedziała, do której godziny potrwają te czynności, i pojechała na miejsce z funkcjonariuszem. Na miejscu kobieta zastała widok, na który naprawdę ciężko było patrzeć. Wydawało się, że ciała ktoś specjalnie ułożył w trójkąt, polał benzyną i potem podpalił. Wyglądało to jak mord rytualny. Psycholog, która później analizowała tę sprawę, powiedziała, że w ten sposób morderca odsunął od siebie ofiary. Przecież ogień oczyszcza. Ale widok trzech chłopców, którzy mieli złożone rączki, jakby błagali o litość, był naprawdę trudny do zniesienia. Zwłoki w lesie leżały w foliowych workach, były nadpalone, owinięte w szmaty. Obok na ściółce znaleziono opakowanie po papierosach klubowych. Jednak były to wtedy jedne z bardziej dostępnych i lubianych przez Polaków papierosów. Po tym widoku prokurator od razu zadecydowała, że należy przeprowadzić sekcję. Niestety biegły medyk, który przeważnie pomagał przy takich sprawach, był na urlopie. Trzeba więc było ściągać lekarza z Łodzi i czekać parę godzin, aż dojedzie. Gdy w końcu lekarz dojechał, zarządził, że nie będzie przeprowadzał badania na miejscu i od razu należy przetransportować chłopców do prosektorium. Zdecydował tak m.in. dlatego, że rozkład był już naprawdę zbyt daleko posunięty. Następnie w Łodzi ciała chłopców zostały oznaczone numerami 4, 5 i 6. Funkcjonariusz, który pracował przy tej sprawie od samego początku, wspomina, że przez 18 lat służby nigdy czegoś takiego nie widział. Dla niego Piotrków był spokojną mieściną, bez żadnych subkultur, a tym bardziej satanistów, których początkowo skojarzono właśnie z takim rytualnym mordem. Lekarz stwierdził, że chłopcy zginęli od ciosów nożem, ale żaden z nich nie był na tyle głęboki, aby spowodować natychmiastową śmierć. Prawdopodobnie umierali przez kilkanaście minut. Badania rozpoczęto od zwłok numer 6. Zdjęto wszystkie ubrania i zabezpieczono do dalszych badań. Podczas sekcji wykryto 6 ran kłutych. Wzrost chłopca oszacowano na 1,47 m. Ciało było w całości lekko opalone. Natomiast to, co zwróciło uwagę lekarza, to to, że skóra wyglądała nienaturalnie, jakby była sztuczna, miejscami pomarszczona. Wyglądało to tak, jakby ciało przez jakiś czas leżało w wodzie. Następnie przebadano zwłoki numer 4. Określono, że były popalone, przedzielone na połowę. Opuszki palców również były spalone, więc nie można było zidentyfikować ofiary. Znaleziono 4 rany. To, co zwróciło uwagę biegłych, to to, że przy chłopcu znaleziono lnianą ścierkę z czerwonymi i zielonymi pasami po bokach. Ale była to ścierka, jaką można było znaleźć w większości domów i służyła przeważnie do wycierania naczyń. Na koniec przebadano zwłoki numer 5. Na ciele znaleziono 3 linie przecięcia o wymiarach 3, 2 i 4 cm. Dodatkowo ujawniono 8 ran. Wzrost chłopca oszacowano na 1,55 m. Również i te zwłoki zostały podpalone. Oficjalnie czas zgonu wszystkich chłopców określono jako tydzień wcześniej i mogło być to między 30 a 31 lipca. Ewa Żarska w swojej książce wspomina, że na tym etapie kapitan Sielski, który uczestniczył w sekcji zwłok, zapisał następujące wnioski. Przyczyną śmierci było wykrwawienie z powstałych ran kłutych. Sprawca lub sprawcy nie ogłoszyli swoich ofiar. Czaszki zostały nienaruszone. Ciosy w większości były zadawane od tyłu. Charakteryzowała je także ta sama technika. Ofiary zostały unieruchomione. Nie zanotowano pojawienia się stężenia pośmiertnego, które trwa 72 godziny. Zwłoki zostały owinięte po zabójstwie. Następnego dnia, 6 sierpnia, postanowiono pokazać ciała chłopców ich potencjalnym rodzinom. Obstawiano, że mogą to być trzej chłopcy, których zaginięcie zgłoszono tydzień wcześniej. W rezultacie poproszono o identyfikację rodziców Tomka, Artura i Krzysia. Henryk Łojek zidentyfikował zwłoki numer 6. Potwierdził, że należały do jego syna, 11-letniego Tomka. 20 minut później w tej samej sali identyfikacji dokonali rodzice Artura. Potwierdzili, że zwłoki numer 4 to ich syn, Artur Kawczyński. Jako ostatniej identyfikacji dokonał Stanisław Kaczmarek. Z pewną wątpliwością, ale ostatecznie potwierdził, że zwłoki numer 5 to zwłoki jego syna Krzysia. Chłopcy 29 lipca 1988 roku poszli popływać w położonym na peryferiach Pytrkowa jeziorku Bugaj. Gdy nie wrócili tego dnia do domu, ich rodzice bardzo się zdenerwowali i jak najszybciej złożyli zawiadomienie na milicji. Początkowo milicja zastanawiała się, czy nie jest to powiązane jakoś z zaginięciem 13-letniego Wojtka, który zniknął na początku lipca. Jednak w przypadku Wojtka do jego mamy przyszła pocztówka, a następnie żądanie okupu. Milicja urządziła więc zasadzkę, ale ostatecznie po pieniądze nikt się nie zjawił. Nie było też żadnych więcej listów. Nie znaleziono ani Wojtka, ani trzech zaginionych chłopców. Na nogi postawiono całe miasto. Milicja codziennie organizowała burzę mózgu i zastanawiała się, gdzie mogli pójść chłopcy. Zebrano o nich także informacje. Krzyś Kaczmarek miał 12 lat. Miał dwóch starszych braci i był brunetem. Miesiąc wcześniej skończył 5. klasę. Bardzo dobrze się uczył. W nagrodę za dobre wyniki dostał nawet od ojca motorynkę Romet. 29 lipca do Krzysia przyszedł kolega, który mieszkał przy tej samej ulicy, Tomek Łojek. W tym czasie był u niego akurat kuzyn, Artur Kawczyński. Po chwili namowy wszyscy ustalili, że pójdą razem nad zalew na Wierzejach. Była to taka miejscówka, gdzie przeważnie dzieciaki z okolicy chodziły się pokąpać, ochłodzić, po prostu spędzić miło czas ze znajomymi. Oczywiście Krzyś najpierw zapytał tatę, czy nie ma nic przeciwko, aby wybrał się z kolegami nad wodę. Jego tata się zgodził. Warunek był tylko taki, że ma wrócić w porze obiadowej. Tego dnia Krzyś wyszedł z domu w białych kąpielówkach i krótkich dżinsowych spodenkach. Na ręku miał też elektroniczny zegarek. Tomek Łojek był najmłodszy z tej trójki. Tego dnia założył na siebie brązową koszulkę z kołnierzykiem, granatowe spodenki z obszyciem i niebieskie tenisówki. W tym czasie jego mama miała urlop, ale akurat wychodziła na zakupy. Jednak chwilę przed tym poprosiła, aby chłopcy w razie co za daleko się nie oddalali. Więc w związku z tą prośbą obaj, czyli Tomek i jego kuzyn Artur, mieli zostać na podwórku przed domem. Prawdopodobnie w międzyczasie zrodził się im pomysł, że może odwiedzą kolegę Krzysia i razem wybiorą się nad wodę. Tylko że niestety mamy Tomka o tym nie poinformowali. Gdy kobieta wróciła do domu i zobaczyła, że chłopców nigdzie nie ma, od razu się zdenerwowała. Ale przypomniała sobie, że jej syn często odwiedzał Krzysia. Postanowiła więc zajrzeć do jego rodziców. Zbliżała się pora obiadowa i tata Krzysia oczekiwał go już w domu. Gdy przyszła do niego mama Tomka i zapytała, czy przypadkiem nie ma u nich jej chłopców, od razu wzbudziła niepokój w tacie Krzysia, bo uzmysłowił sobie, że jego syn powinien już wrócić do domu. A tu całej trójki cały czas nie było. Rodzice Krzysia i Tomka postanowili więc pojechać do domu Artura. Być może chłopcy zawędrowali właśnie tam. Artur Kawczyński był najstarszy z trójki zaginionych. Tego dnia miał sprzedawać z tatą na targu króliki, ale że nikt nie był nimi zainteresowany, to szybciej wrócili do domu. W międzyczasie ustalili, że Artur wpadnie do swojego kuzyna Tomka. Wieczorem, jak to już zwykle bywało, miał wrócić do domu autobusem. Do tej pory był raczej odpowiedzialny i zawsze można było na niego liczyć. Jedyne co, to bał się ciemności. Tego dnia ubrany był w białą podkoszulkę, granatowe spodenki z czerwonym obszyciem, granatowe skarpetki w białe gwiazdki i brązowe buty sportowe. Niestety i w domu Artura rodzice nie zastali chłopców. Niepokój robił się coraz większy. W końcu tata Krzysia przypomniał sobie, że chłopcy mówili coś o jeziorku Bugaj. Rodzice postanowili więc, że pojadą jeszcze tam i sprawdzą, czy może chłopcy po prostu się nie zasiedzieli. Niestety tam również ich nie znaleźli. Jedyne co, to trafili na ich kolegów, którzy twierdzili, że jeszcze o 14 ich tutaj widzieli i wtedy cała trójka się bawiła. Ostatecznie o 19 wszyscy rodzice postanowili złożyć oficjalne zawiadomienie o zaginięciu ich synów. Milicja oczywiście rozpoczęła poszukiwania od przejrzenia okolic zalewu. Sprawdzano metr po metrze. Analizowano także, czy chłopcy nie postanowili pojechać gdzieś w Polskę. Wiadomo, nastolatkowie czasami coś tam im wpadnie do głowy, jakiś szalony pomysł i postanawiają go zrealizować. Ale ich rodzice zdecydowanie zaprzeczali takiemu pomysłowi. W końcu na milicję zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że widziała chłopców. Była opiekunką młodzieży na obozie harcerskim. Obóz znajdował się we wsi nad Zalewem Sulejowskim, mniej więcej kilkanaście kilometrów od Piotrkowa. Kobieta twierdziła, że widziała chłopców 1 sierpnia, czyli 3 dni po ich zaginięciu, w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Mężczyzna miał być ubrany cały na czarno. Był dosyć wysoki, miał około 1,90 m, posiadał także tak zwany 3-dniowy zarost. Natomiast ciężko było się przyjrzeć jego rysom twarzy, dlatego że zakrywał je słomkowy kapelusz. To, co było niepokojące, to to, że z prawej strony do paska miał dopięty toporek, który przypominał toporek strażacki. Z trójki chłopców zapamiętała jednego. Później, gdy pokazano jej zdjęcie Tomka, Artura i Krzysia, potrafiła go wskazać. Następnie policjanci postanowili się przyjrzeć świadkowi, który 5 sierpnia odnalazł ciała chłopców. Był nim 61-letni emeryt Edward Eś. Z zawodu był stolarzem, do tej pory nie miał żadnych problemów z prawem, ale podobno nie stronił od alkoholu. Do tego sąsiedzi nie mieli o nim zbyt dobrej opinii, a fakt, że zgłosił na milicję znalezienie ciała chłopców dopiero dzień później, tym bardziej był zastanawiający. Bo okazało się, że tak naprawdę swojego odkrycia dokonał 4 sierpnia, a nie 5. Chwilę przed 11 wybrał się do lasu na grzyby. W sierpniu i wrześniu zawsze to robił, więc nie było to dla niego nic nadzwyczajnego. Ale tego dnia zobaczył niewielki ogień i smuczki dymu. Początkowo pomyślał, że być może w lesie byli jacyś robotnicy i po prostu spalali pozostałości po swojej pracy i później wrócą i to zasypią. Dlatego też postanowił wrócić do domu. Po drodze minął jeszcze 2 mężczyzn, starszego około 60 lat i młodszego około 30. Obaj wyglądali na grzybiarzy, w dodatku mieli ze sobą koszyki z grzybami. Następnie wrócił do domu, zjadł obiad i położył się spać. Gdy się przebudził, posłuchał jeszcze wiadomości przed snem i ponownie udał się na spoczynek. Gdy rano wstał, cały czas go nurtowało. Wczorajszy dym nie dawał mu spokoju. Jednak najpierw zjadł śniadanie, potem wybrał się na targ i dopiero gdzieś koło popołudnia stwierdził, że pojedzie do lasu i sprawdzi jeszcze raz to miejsce, czy na pewno wszystko tam już zostało zagaszone. Tym razem podszedł zdecydowanie bliżej. Zauważył, że nie ma już żadnego dymu, natomiast to, co zwróciło jego uwagę, to to, że w danym miejscu było bardzo dużo much. Gdy przyjrzał się uważniej, zauważył jakieś dziwne kształty. Po chwili pomyślał, że jednak patrzy na jakieś spalone zwierzę, ale jeszcze raz przyjrzał się uważniej i wtedy dostrzegł ciała 3 małych chłopców. Ten widok go odrzucił i postanowił od razu wrócić do domu. Tam zastał swoją żonę, której opowiedział to, co przed chwilą zobaczył. Kobieta od razu zadecydowała, że najlepiej będzie to zgłosić na milicję. Mężczyzna udał się więc do najbliższego telefonu, który znajdował się w pobliskim sklepie i stamtąd zadzwonił do dyżurnego milicji obywatelskiej. I w ten sposób doszło do zgłoszenia o 3 spalonych ciałach w lesie, które ostatecznie dotarło do prokurator Małgorzaty Rądz. Po tych ustaleniach grzybiarz dosyć szybko został wyeliminowany z listy podejrzanych. Z braku kolejnych tropów uznano, że należy rozesłać telefonogramy z pytaniem, czy na terenie innych komisariatów nie odnotowano molestowania osób nieletnich. W międzyczasie sprawdzano każde, nawet najgłupsze zgłoszenie. Kolejnym świadkiem był 16-letni chłopiec, który opowiadał milicjantom o tym, co zobaczył 1 sierpnia. Opowiedział, że około 20:30 obok budki wartowniczej obozu harcerskiego zauważył 5 osób. Według niego był to 20-latek, 16-latek i 3 chłopców. Świadek zeznał, że 16-latek przy prawym boku miał toporek. Milicjanci postanowili więc pokazać nastolatkowi zdjęcia zamordowanych chłopców. Bez wahania wskazał na Artura Kawczyńskiego. Powiedział, że od razu go rozpoznał. Udało się dotrzeć także do montera, który z kolei na fotografii rozpoznał Krzysia. Widział, jak wraz z innymi chłopcami wałęsał się po ośrodku wypoczynkowym w Sulejowie. Milicjanci przesłuchali także pracowników chówca harcerskiego. Między innymi kwatermistrza, który pakował zakupy w kartonowe pudła. Zeznał, że jego żona miała lniane ściereczki z czerwonymi i zielonymi paskami. Trzymała je przed domkiem, w którym mieszkali, ale pewnego dnia po prostu zniknęły. Milicjanci od razu to odnotowali, bo właśnie w taką ściereczkę była owinięta głowa jednego z chłopców. Z kolei, gdy przepytano żonę kwatermistrza, to wskazała na kolejny interesujący trop. Według niej 30 lipca w ośrodku była dyskoteka, na której bawiła się okoliczna młodzież i oczywiście harcerze. Ale w pewnym momencie wśród młodzieży kobieta dostrzegła kogoś, kto zupełnie nie pasował do tego obrazka. Był to dorosły mężczyzna ze słomkowym kapeluszem. Gdy policjanci pokazali jej zdjęcia zamordowanych chłopców, również rozpoznała Artura Kawczyńskiego. Potwierdziła także, że lniane ściereczki należały do niej. Choć policja zbierała dowody, które wydawały się wskazać na jednego sprawcę, to tata Krzysia miał zupełnie inną teorię. Jego zdaniem za zabójstwem jego syna oraz Tomka i Artura stali sataniści. Zgłaszał na policję, że po śmierci jego syna ktoś mu otruł psa, że na cmentarzu widywano ubranego na czarno mężczyznę, który wypytywał o groby zamordowanych, że w okolicach strzelnicy, na którą chodzili chłopcy, ktoś na drzewach powycinał satanistyczne znaki. Choć milicja nie do końca poważnie traktowała ten trop, postanowiono jednak to sprawdzić. Potwierdzono, że faktycznie w okolicy strzelnicy znaleziono znaki, które można by uznać za satanistyczne, ale ich czas powstania oszacowano na długo przed zbrodnią. Jeśli chodzi o psa pana Kaczmarka, nie udało się potwierdzić, że faktycznie został otruty. Nie znaleziono także miejscówki, w której mieliby się gromadzić sataniści. Na tym etapie porzucono ten wątek. Ale plotki zrobiły już swoje i w mieście zapanowała panika. Mieszkańcy zaczęli wierzyć, że ich okolice opanowali sataniści. Starsze osoby stroniły od mężczyzn w czarnych ubraniach. W okolicznych wsiach zaczynały powstawać grupki samoobrony, które przy okazji miały też pilnować dzieci. Wszyscy mówili o satanistach, ale nikt nie potrafił powiedzieć, kto miałby do nich należeć. W tej nieprzyjemnej atmosferze odbył się też pogrzeb chłopców, na który przyszło niemal pół miasta. Byli też na nim obecni niemal wszyscy piotrkowcy funkcjonariusze. Wierzono także, że być może morderca pojawi się właśnie w tym miejscu i na wszelki wypadek chcieli mieć wszystko pod kontrolą. I wydawało się, że mieli nosa, bo nagle tłum dostrzegł mężczyznę ubranego na czarno. Ponieważ nikt go nie kojarzył, od razu wszystkim nasunęło się na myśl, że to jest owy morderca. Zanim tłum dokonał samosądu, milicjanci zabrali go na komendę. Okazało się jednak, że to ksiądz i choć wyglądał podejrzanie, bo był brudny i zaniedbany, to wynikało to z tego, że był w trakcie swojej pielgrzymki po zaprzyjaźnionych kościołach i klasztorach. Na następnego podejrzanego milicjanci nie musieli zbyt długo czekać. Wkrótce po tym dyżurny odebrał telefon, z którego wynikało, że dzwoniący mężczyzna chwilę wcześniej na przystanku autobusowym na Wierzejach widział wysokiego mężczyznę z brodą, który namawiał czterech chłopców, by poszli z nim do lasu. Dyżurny nie wahał się ani chwili i od razu wysłał radiowóz w tamto miejsce. Pomimo, że upłynęło już kilkanaście minut od zgłoszenia, o dziwo mężczyzna dalej był na miejscu. Poprosili go o wylegitymowanie się, a następnie zabrali na komisariat. Zatrzymanym mężczyzną okazał się być 34-letni Andrzej K., chory na serce. Był także zarejestrowany w poradni zdrowia psychicznego. Na co dzień mieszkał z dziadkami i młodszym rodzeństwem. Był kawalerem. Twierdził, że w tej okolicy poszedł zbierać grzyby. Zdecydowanie zaprzeczył, że nagabywał chłopców, czy też, że proponował im pójście z nim do lasu. Twierdził, że jedynie pytał ich, o której będzie autobus. Jego dziadkowie z kolei twierdzili, że jest niedorozwinięty umysłowo. Dla pewności milicjanci przeszukali jeszcze piwnicę, która należała do dziadków mężczyzny, ale niczego tam nie znaleźli. Został więc wykluczony z grona podejrzanych. Choć tak jak wspomniałam, na początku śledztwa rozesłano do wszystkich komisariatów prośbę o przesyłanie wszelkich notatek i nieselekcjonowanie ich, to jednak ta metoda zawiodła. Okazało się, że w Sulejowie sporządzono notatkę, która mogłaby zainteresować komendę w Piotrkowie Trybunalskim. Notatka zawierała informacje o tym, że mężczyzna próbował dokonać czynu lubieżnego z małoletnim. Do sytuacji tej doszło mniej więcej rok przed tym, jak znaleziono ciała chłopców. Niestety początkowo milicjanci z Piotrkowa uznali ją jednak za mało ważną. Dopiero kilka dni później przeczytała ją milicyjna sekretarka, która uznała, że trzeba to jednak zgłosić dalej. I tak też zrobiła. Zaniosła ją od razu do komendy wojewódzkiej. Tam z kolei komendant, który od razu się z nią zapoznał, uznał, że w końcu znalazł fragment brakującej układanki. Tak ten moment wspominał po latach kapitan Sielski. Nie uwierzyli własnemu milicjantowi, dopiero sekretarka z komendy nam to przyniosła. I nagle okazało się, że wszystko pasuje. Nauczyciel zafascynowany chłopcami, karany za molestowanie. W tym czasie z komendy wojewódzkiej nie wychodziła także Małgorzata Rądz. Gdy tylko dowiedziała się o tej notatce, powiedziała, że należy natychmiast sprawdzić ten trop. Podejrzanym z notatki okazał się być Mariusz Trynkiewicz. Do tej pory dwukrotnie karany za przestępstwa wobec dzieci. Jednak najbardziej bulwersujące było to, że powinien siedzieć w więzieniu, ale go tam nie było. Okazało się, że ani sąd, ani więzienie nie dopełniły obowiązku poinformowania milicji, że ma akurat przerwę w odbywaniu kary. Prokurator nieustannie dzwoniła do więzienia w Łodzi, ale tam nikt nie odbierał. Zastanawiała się, co zrobić, czy poczekać do następnego dnia, czy być może już dzisiaj wysłać funkcjonariuszy do jego domu. Uznała, że nie ma na co czekać i nakazała sprawdzić ten dom już dzisiaj. Po chwili przez radiostację funkcjonariusz nadał komunikat, że mężczyzna jest w domu i siedzi w nim razem z ojcem. Na miejsce postanowił więc pojechać sam kapitan Sielski. Gdy wszedł do domu Trynkiewicza, od razu coś rzuciło mu się w oczy. Było to lniane story w zielony turecki wzór. W każdym rogu wyhaftowana była bordowym kordonkiem litera T. Ale to, co naprawdę przykuło uwagę kapitana, to plamy krwi na podłodze, które świadczyły o tym, że właśnie był na miejscu zbrodni. Po chwili kapitan wyszedł z domu i postanowił poinformować prokurator, że właśnie mają to miejsce, którego szukali. Niedługo po tym Małgorzata Rądz przyjechała do domu Trynkiewicza. Jednak dla milicjantów zaskakujące było przede wszystkim uczucie, które towarzyszyło im, gdy Trynkiewicz otworzył im drzwi. Wydawało się, jakby ten oczekiwał tej wizyty. Jak wspomina Małgorzata Rądz w rozmowie z Janną Podgórską, w domu Trynkiewicza było pełno gratów, łachów, resztek starego jedzenia. Do tego sam Trynkiewicz sprawiał wrażenie jakby nie do końca przytomnego. Od razu zaczął zaprzeczać, że ma cokolwiek wspólnego ze zbrodnią, o którą go posądzano. Z drugiej strony na jego twarzy malowała się jakby ulga. Zdecydowano, że należy go zatrzymać, w związku z tym kapitan Sielski zabrał go na komendę. A następnie rozpoczęło się przesłuchanie.
Imię i nazwisko. Mariusz Trynkiewicz. Stan cywilny, kawaler. Zatrudniony? Nie pracuje. Przerwa w odbywaniu kary. Stan majątkowy. Oprócz motocykla nic nie posiada. Przynależność do organizacji. Członek ZSMP i LOK. Stosunek do pokrzywdzonego? Obcy. Czy podejrzany przyznaje się do tego, że w dniach pomiędzy 29 lipca a 1 sierpnia 1988 roku pozbawił życia Tomasza Łojka, Krzysztofa Kaczmarka i Artura Kawczyńskiego, zadając im ciosy nożem, a następnie wywiózł ich ciała do lasu i podpalił? Zrozumiałem przedstawiony mi zarzut. W pełni go rozumiem i przyznaję się do popełnienia zarzucanego mi czynu.
W czasie, gdy Trynkiewicz składał zeznania, w jego mieszkaniu pracowali milicjanci. Zabezpieczali ślady potwornej zbrodni. Łącznie spędzili tam 3 dni. Bardzo dokładnie opisali jego mieszkanie. Jeden z milicjantów pracujących przy tej sprawie tak opisał ten dzień oraz samego Trynkiewicza. Był opętany jakąś chorą żądzą, miał seksualną obsesję. Znaleźliśmy w jego mieszkaniu coś w rodzaju dzienniczka masturbacji, w którym notował, ile razy dziennie się onanizował i jaki stopień satysfakcji osiągnął. Spędziłem z nim tyle godzin, że chwilami wydawało mi się, że znam go lepiej niż samego siebie. W mieszkaniu Trynkiewicza zabezpieczono także ślady, które zdaniem milicjantów mogły wskazywać na zainteresowania podejrzanego okultyzmem i satanizmem. Z kolei w swoich drzwiach zamontował 2 wizjery. Jeden z nich postanowił okleić folią, na której narysował imitację więziennych krat. Uwagę milicjantów zwróciła także otwarta paszcza tygrysa, która została wypalona na drewnianej tabliczce. Pod nią znajdował się napis „Mój dom jest moim zamkiem” po angielsku. Na drzwiach czarną farbą napisano: „Jeśli dane ci jest chodzić po cienkim lodzie współczesnego życia, ciągnąc za sobą milczące wyrzuty miliona załzawionych oczów, nie bądź zdziwiony, gdy szczelina w lodzie pojawi się pod twoimi nogami”. Ten cytat to fragment jednego z utworów pochodzących z legendarnej płyty The Wall zespołu Pink Floyd. Milicjanci zwrócili także na odwróconą podkowę, która została pomalowana czarną farbą, a na niej widniał napis „The Satan”. Z kolei pod poduszką znaleźli 2 noże. Trzeci nóż znaleźli na kuchennej szafce. Był to tak zwany nóż myśliwski. W związku z tyloma sygnałami, które mogłyby świadczyć o tym, że Trynkiewicz należał do jakiejś grupy satanistów, postanowiono sprawdzić, czy faktycznie tak nie jest. Ostatecznie jednak wykluczono ten wątek. Ustalono, że te wszystkie symbole miały raczej świadczyć o tym, że Trynkiewicz przeciwstawia się Bogu, a nie o tym, że należy do satanistów. Przesłuchanie Mariusza Trynkiewicza na komendzie poprowadził kapitan Sielski. Początek ich rozmowy wyglądał w ten sposób. Panie Mariuszu, bez głupot. Skończyła się pańska działalność. Niech się pan spowiada. Trynkiewicz odpowiedział. No dobrze, to ja zrobiłem, ale nie wiem w jaki sposób. Na to kapitan odpowiedział. W jaki sposób, to ja akurat wiem, ale dlaczego? Trynkiewicz odpowiedział. Bo ja już taki jestem. W końcu podejrzany zaczął opowiadać, co wydarzyło się 29 lipca. Tego dnia grupa chłopców kąpała się w miejscowym zalewie. Podszedł do nich młody nauczyciel wychowania fizycznego. Tym nauczycielem oczywiście był Mariusz Trynkiewicz. Ciemnowłosy, szczupły. Mężczyzna podszedł do Tomka, Artura i Krzysia i zaproponował im, aby poszli z nim do domu, gdzie pokaże im swoje akwarium. Oprócz tego zachęca ich także opowieścią o możliwości postrzelania z wiatrówki. Chłopcy nie mają pojęcia, że właśnie wybierają się do domu mężczyzny skazanego za molestowanie nieletnich. Nie wiedzą też, że mężczyzna jest w tym czasie na przepustce z więzienia. To, co później dzieje się w tym domu, wiemy tylko z opowieści Mariusza Trynkiewicza. Śledczym opisał to w ten sposób. Jeden z chłopców chciał w pewnej chwili wyjść. Wtedy poczułem niepokój. Nie pamiętam, co się działo dalej. Później jednak zeznaje, że poszedł do łazienki po nóż, wrócił i każdemu z chłopców zadał wiele ciosów. Później ustalono, że chłopcy nie zostali zgwałceni. Mariuszowi do osiągnięcia seksualnej satysfakcji wystarczyło to, że odebrał im życie. Jego ciosy nie były zaplanowane. Wydawało się, jakby działał w amoku. Przestał dopiero, gdy żaden z chłopców już się nie ruszał. Następnie poszedł do łazienki, obmył się, a potem do rodziców na obiad. Jego rodzice mieszkali kilka bloków dalej. On sam mieszkał w domu z babcią. Po kilku godzinach wrócił do domu i przeniósł zwłoki do piwnicy. Tam schodził co jakiś czas i polewał je środkami dezynfekującymi. Bał się, że odór dojdzie do któregoś z sąsiadów i będzie się musiał tłumaczyć. Potem posprzątał całe mieszkanie, próbował usunąć ślady krwi. Po kilku dniach wziął samochód ojca i uznał, że pora wywieźć ciała chłopców do lasu. Według niego ułożył je przypadkowo. Symbol trójkąta nie był jego celem. Podpalił ciała, aby zatrzeć ślady. Przesłuchanie Mariusza Trynkiewicza nie należało do najprostszych. Po pierwsze, najpierw trzeba było poczekać, aż zejdzie z niego alkohol i prawdopodobnie jakieś środki uspokajające. Po drugie, mówił tylko wtedy, kiedy chciał lub zasłaniał się niepamięcią. Milicjanci jednak pozwalali mu przedstawić kolejne fragmenty historii w jego własnym tempie. Pozwalali mu na to, choć mieli przeczucie, że mają do czynienia z wyrachowaną, inteligentną osobą. Zresztą z badań, które później mu zrobiono, wynikało, że ma ponadprzeciętny iloraz inteligencji. Kolejne godziny przesłuchań dawały jednak coraz większy obraz tego, co wydarzyło się 29 lipca. Twierdził, że przed morderstwem włączył chłopcom jeszcze grę telewizyjną, proponował im posiłek i coś do picia, ale ci odmówili. Czuł, że rośnie w nim pobudzenie, napięcie. Gdy po godzinie stwierdzili, że chcą iść do domu, wtedy się zdenerwował, poczuł, że musi coś zrobić, żeby temu zapobiec. Jednak dalszego przebiegu zdarzenia wciąż nie był w stanie dokładnie opisać. Twierdził, że gdy się ocknął, zobaczył, że leżą na ziemi nieżywi. Zauważył też, że byli cali zakrwawieni. Przypomniał sobie także, jak zakładał im worki foliowe na głowę. Twierdził, że po wszystkim wymiotował w łazience. Później z kolei dodał, że samego momentu i sposobu pakowania zwłok nie pamięta. Co prawda pamiętał, jak poszedł do rodziców i że coś od nich zjadł, ale samego przebiegu spotkania już za bardzo nie pamiętał. Gdy wrócił do domu, wziął tabletki uspokajające. Potem obudził się w środku nocy i gdy dotarło do niego, że leży w jednym pokoju z ciałami chłopców, postanowił, że zaniesie je do piwnicy. Łącznie zajęło mu to 2 godziny. Gdy skończył, wrócił do mieszkania i zauważył, że wszędzie są plamy krwi. Od razu postanowił je wyczyścić. Potem znów zasnął i obudził się koło 3 w nocy. Dopiero wtedy zaczął myśleć, co potem ma zrobić ze zwłokami. Tak też w końcu zdecydował, że wywiezie je do lasu i tam podpali. W samochodzie przykrył je wojskową peleryną. Nie chciał, żeby ktoś się dostrzegł. Wybrał las, który po prostu znajdował się najbliżej, a przy okazji nie chciał się natknąć na jakiś patrol milicyjny. Całe to przedsięwzięcie zajęło mu około godziny. Samo podpalenie przysporzyło mu dużo trudu, dopiero za którymś razem udało mu się dokonać tego, co sobie zaplanował. Gdy odchodził z miejsca pozostawienia ciał chłopców, widział, jak się palą intensywnym ogniem. Następnie odstawił samochód ojca do garażu, zabrał wszystkie rzeczy, które byłyby podejrzane i wrócił do swojego domu. Postanowił się porządnie obmyć, a następnie położył spać. Rano wstał koło 11:00, jak gdyby nigdy nic, zjedł śniadanie, wypił herbatę i zabrał się do ponownego ścierania plam z krwi. Pomyślał, że dobrym rozwiązaniem będzie zapastowanie podłogi. Wydawało mu się, że dzięki temu nie będzie widać tych plam oraz czuć zapachu. Choć mężczyzna przedstawiał wiele szczegółów, to jednak cały czas nie pamiętał, jak i dlaczego zabijał. Następne dni minęły mu całkiem zwyczajnie. W międzyczasie poprosił jeszcze ojca, aby ten zatelefonował w jego imieniu do mecenasa, by przedłużyć jego przepustkę. Następnie 2 sierpnia miał się zgłosić do sądu garnizonowego w Łodzi, gdzie sąd miał zadecydować, czy przedłużać mu przepustkę. Decyzję miał otrzymać pocztą. Podczas przesłuchania sprawiał wrażenie, jakby był totalnie bez emocji. Był też jakiś zamglony. Prokurator wystąpiła nawet o jego zbadanie w celu wykrycia jakichś dziwnych substancji w jego ciele, ale niczego takiego nie stwierdzono. Choć sama prokurator Małgorzata Rądz miała do Trynkiewicza dosyć łagodne podejście, to nie wszyscy je podzielali. Choć bywały także chwile, że i ona sama traciła cierpliwość. Gdy kiedyś nie wytrzymała, powiedziała: Panie Mariuszu, przecież my znamy pana dewiacje. Proszę powiedzieć, dlaczego pan to zrobił? Który moment zadecydował o tym, że pan podjął decyzję, żeby zabić chłopców? Gdy Trynkiewicz milczał, mówiła: Mów pan coś na litość boską. Zrobiłeś straszną krzywdę tym dzieciom. Wytłumacz mi, dlaczego? On opuszczał głowę i mówił tylko: No nie wiem. Ogólnie był bardzo spokojny. Nie przeklinał. Gdy chciał zapalić, to pytał, a gdy otrzymywał papierosa, był bardzo wdzięczny. Najczęściej siedział skulony, trzęsły mu się ręce, miał rozbiegane oczy. Oprócz samego Trynkiewicza postanowiono przesłuchać także jego otoczenie. Kilku mężczyzn potwierdziło, że widziało Trynkiewicza 3 sierpnia, jak ciągnął ich zdaniem jakiś podejrzany pakunek. 2 sąsiadki twierdziły, że widziały, jak odwiedzali go 20-letni mężczyźni, ale sam Trynkiewicz temu zaprzeczał. Studentka, która mieszkała niedaleko, twierdziła, że 29 lipca około 16 usłyszała głośny, przeraźliwy dziecięcy krzyk. Wydawało jej się też, że ktoś krzyczał: ludzie ratunku albo pomocy. Gdy wyjrzała przez okno, miała wrażenie, że dźwięk pochodził z miejsca zamieszkania Mariusza Trynkiewicza. Po pół godzinie przyjechała straż pożarna. Wtedy dziewczyna się uspokoiła. 25 sierpnia Trynkiewicz postanowił złożyć kolejne, tym razem dużo szersze wyjaśnienie. Twierdził, że ten wzrost pobudzenia, który wydarzył mu się podczas pobytu u niego chłopców, to stan, w który wpadał dosyć często. I zazwyczaj wtedy brał jakieś leki uspokajające, które przeważnie mu pomagały, ale tego dnia nie wziął tych leków. Tym razem zeznał, że pamiętał, jak wstaje i łapie zależący na biurku nóż po tym, jak jeden z chłopców wspomina, że czas wrócić do domu. Od momentu, gdy złapał nóż, a następnie zadał cios, być może upłynęła sekunda albo 2. Pamiętał także, że chłopcy w ogóle nie zareagowali, ani wstaniem, ani odejściem. Zaczął więc zadawać ciosy coraz szybciej, z góry, w stronę ich ciała. Nie był natomiast w stanie określić, ile tych ciosów było. Oszacował natomiast, że sam atak trwał około minuty. Z tą wersją nie do końca zgadza się Małgorzata Rądz, która w wywiadzie z Joanną Podgórską twierdzi, że nie mogło tak być, jak Mariusz opowiadał. Mówiła o tym w ten sposób: Na pewno nie było tak, jak opowiadał. To niemożliwe, żeby 3 chłopców siedziało spokojnie na krzesełkach, gdy zadawał im ciosy nożem. Ze śladów krwi, które zabezpieczyli technicy, układał się zupełnie inny obraz. Chłopcy musieli się bronić, szczególnie Krzysio, najstarszy i najsilniejszy. On dostał najwięcej, aż 11 ciosów. Na pewno próbowali uciekać, wołali o pomoc. I być może właśnie tak było. Być może studentka, która słyszała krzyki jakichś dzieci, słyszała właśnie wołanie Krzysia, Artura i Tomka. Dla pewności sprawdzono jednak, czy chłopcy nie zostali czymś odurzeni. Testy jednak jednoznacznie to wykluczyły. Śledczych zastanawiała jeszcze jedna kwestia. Tak jak wam wspominałam, jeden z chłopców miał skórę, jakby spędził jakiś czas w wodzie. Choć Mariusz nigdy się do tego nie przyznał, założono, że prawdopodobnie musiał je przez jakiś czas kąpać. Ogólnie śledztwo w sprawie Mariusza Trynkiewicza było dosyć żmudne. Przez cały ten czas siedział w areszcie i gdy tylko pojawiały się kolejne pytania, natychmiast go przesłuchiwano, a pojawiały się niemal codziennie. W areszcie został umieszczony nie tylko ze względu na to, że miałby stanowić zagrożenie, ale przede wszystkim ze względu na to, że inni chcieli dokonać na nim linczu. Negatywne nastroje dało się już wyczuć nawet wtedy, gdy ekipa techników przyjechała do domu Trynkiewicza, by zabezpieczyć ślady. Mieszkańcy gromadzili się wtedy wokół jego domu i uważnie patrzyli, co się dzieje. W końcu miał nastać bardzo ważny dzień dla śledztwa, a jednocześnie bardzo trudny dla milicjantów. Należało przeprowadzić wizję lokalną z udziałem Mariusza Trynkiewicza. Kilka dni przed oficjalnym terminem wizji lokalnej rodziców wszystkich chłopców odwiedził milicjant z informacją właśnie o tym, kiedy się odbędzie. Przysługiwało im prawo do wzięcia udziału w tej wizji oraz zadawania pytań podejrzanemu. Natomiast z każdej rodziny mogła przyjść tylko jedna osoba. Wizja odbyła się 13 września. Mariusz Trynkiewicz został odebrany z aresztu i następnie zawieziony w miejsce, w którym dokonał morderstwa. W samochodzie, w którym przewożony był Mariusz, oprócz niego znajdował się jeszcze konwojent i prokurator Małgorzata Rądz. Natomiast na trasie ustawiono milicjantów z psami, aby pilnowali spokoju. Wizja zaczęła się od tego, że Trynkiewicz ponownie opisał, jak zaprosił dzieci do domu. Później jak je zamordował i wywiózł do lasu. Słuchali tego nie tylko milicjanci i prokurator, ale także matki chłopców, bo ojców nie wpuszczono ze względu na ryzyko, że mogliby coś zrobić Mariuszowi. Gdy doszli do momentu, gdy Trynkiewicz pokazywał, jak układał ciała chłopców, a potem je podpalał, jedna z matek nie wytrzymała. Spytała tylko, dlaczego? Później inne matki zadawały jeszcze pytania. A czy ty wierzysz w Boga? A czy dzieci widziały trwogę, tę mękę jeden drugiego? Dlaczego tym dzieciom zostało odebrane życie? A on na te pytania spokojnie odpowiadał. W końcu jedna z kobiet nie wytrzymała i powiedziała: nie chciałabym twojej śmierci, lecz by ci wydłubano oczy i ucięto język i byś włóczęgą był, tego bym pragnęła. Choć wszyscy myśleli pewnie podobnie, to jednak milicjanci musieli pouczyć kobiety, że mogą tylko zadawać pytania. W związku z tym pojawiło się jeszcze pytanie, czy Trynkiewicz jest satanistą i co oznaczały 4 wbite gwoździe, które wbił drzwi swojego mieszkania. Czy to może chodziło o liczbę ofiar? Ale Trynkiewicz zaprzeczył i stwierdził, że był to tylko przypadek. W końcu wizja dobiegła końca. Prokurator udało się zebrać wszystkie potrzebne informacje. Przeprowadzenie tej wizji było ogromnym wyzwaniem. Wyłączono niemal pół miasta. Dlatego też, gdy w głowie Małgorzaty Rądz pojawiła się myśl o Wojtku, który także był wśród zaginionych, pomyślała, że może to ostatnia szansa, aby czegoś się dowiedzieć. Bo sprawa 13-letniego Wojtka do dzisiaj nie była wyjaśniona, ale prokurator przeczuwała, że być może Trynkiewicz również i z nią ma coś wspólnego. W trakcie przesłuchań kobieta postawiła jednak na łagodność, bo on odpłacał tym samym. Nigdy nie podnosił głosu, mówił cicho i powoli, ale nie chciał się przyznać do tego, że ma coś wspólnego ze śmiercią Wojtka. Prokurator zwracała się do niego m.in. takimi słowami: matka Wojtusia przeżywa tragedię. Po co to dziecko ma leżeć nie wiadomo gdzie? Niech pan odkupi choć część winy, żeby matka mogła je godnie pochować. Trynkiewicz powtarzał: no tak, no tak. Aż w końcu postanowił wyjawić prawdę. Wojtek zaginął miesiąc przed tym, jak zaginęli Krzysio, Tomek i Artur. Akurat w jego życiu działo się wtedy nie za dobrze. Rodzicom się nie układało, mama związała się z nowym partnerem, a Wojtek został sam na wakacje, gdy jego koledzy wyjechali. Trochę się nudził, więc postanowił, że wybierze się nad jezioro Bugaj. W realnego dnia, a dokładniej 4 lipca 1988 roku, wybrał się też tam Mariusz Trynkiewicz. Szedł tam już zamiarem, że jak spotka jakiegoś chłopca i uda mu się go namówić, aby poszedł z nim do domu, to go zabije. Trochę się porozglądał, trochę poczekał, aż w końcu dojrzał chłopca, który w jego wyobraźni odpowiadał wymyślonym przez niego warunkom. Miły pan zaproponował Wojtkowi, że załatwi mu wyjazd na obóz i nauczy strzelać z wiatrówki. W związku z tym chłopak zgodził się chętnie z nim iść do domu. Co się działo dalej, wiemy już tylko głównie dzięki zeznaniom Trynkiewicza. Początkowo spędzali miło czas. Strzelali razem z wiatrówki, Wojtek potem grał w grę telewizyjną. A gdy Trynkiewicz pytał, czy przypadkiem nie musi już wracać do domu, odpowiadał, że nie, nie spieszy mu się. W pewnym momencie powiedział mu nawet, że chętnie by tu został, bo jest mu miło, tak jak u tatusia. Zjedli razem kolację, a później Wojtek stwierdził, że może napisze do mamy pocztówkę, w której da znać, że wszystko u niego w porządku. To właśnie ta pocztówka przyjdzie do jego mamy kilka dni później i sprawi, że kompletnie nie będzie wiedziała, co się właściwie stało. Pomimo, że Wojtek czuł się całkiem komfortowo u nowego znajomego, to jakaś nieufność jeszcze w nim pozostawała. Bacznie więc obserwował Mariusza, śledząc jego ruchy, a to sprawiło, że ten się zaczął denerwować. W pewnym momencie zapytał nawet: czy chce mnie pan zabić? Wtedy w Trynkiewiczu coś pękło. Wojtek siedział w fotelu, a on przygucnął obok niego. Chwilę z nim rozmawiał, a potem nagle chwycił obiema rękami za szyję i zacisnął mocno. Kiedy skończył i zobaczył, że chłopiec siedzi nieruchomo, poczuł odprężenie, a po chwili naszedł go strach. Chwilę wcześniej jednak potrzeba zabicia chłopca była tak ogromna, że nie mógł jej powstrzymać. Na szybko zaczął szukać rozwiązania. Stwierdził, że obetnie mu kosmyk włosów, by potem wysłać jego matce i tym sposobem udowodnić, że jej syn żyje. Z tego też powodu wysłał później list żądając okupu, ale po niego nigdy nie zamierzał się zgłosić. W międzyczasie stwierdził, że czas pozbyć się ciała Wojtka. Niestety oprzeć się z nim bardzo brutalnie, niemal złamał je na pół. Wepchnął je do wielkiego kartonu, a następnie zarzucił pudło na plecy i wyruszył do lasu. Ukrył w przypadkowej jamie i schował pod liśćmi. Kilka dni później do matki Wojtka przyszła pocztówka z widokiem z Budapesztu. Na jej odwrocie było napisane: Kochana mamusiu, jestem w bezpiecznym miejscu z ogłoszenia i zarabiam trochę pieniędzy. Niedługo wrócę. Wojtek. 3 dni później nadszedł kolejny list, tym razem anonim. Autor listu poinformował matkę Wojtka, że ten wstąpił do sekty i wrócił bezpiecznie do domu tylko wtedy, jeśli ta zapłaci mu okup. Żądał 50 tysięcy złotych. Ostatecznie, tak jak wam wspominałam, jednak do przekazania okupu nie doszło, dlatego że autor listu nigdy się po niego nie zgłosił. Pewnie gdyby prokurator i funkcjonariusze odpuścili, nigdy nie doszłoby do wyjaśnienia, co się stało z Wojtkiem. Ale we wrześniu stało się to, na co tak długo rodzice Wojtka czekali. Przełom w jego sprawie. Mariusz Trynkiewicz przyznał się do jego zabójstwa, a następnie obiecał, że zabierze funkcjonariuszy do miejsca, gdzie schował jego ciało. To tu oświadczył milicjantom, a następnie upadł na ziemię i miał silne drgawki. Gdy minęły, milicjanci pomogli mu wstać. We wskazane miejsce wyruszyli prokurator Małgorzata Rądz i towarzyszący jej wtedy milicjant Janusz Sielski. W miejscu, które wskazał Trynkiewicz, znaleźli rozkładające się ludzkie zwłoki. Były schowane w konopnym worku, a częściowo w brudnej, brunatnej flaneli. Następnie zostały przywiązane białym kablem. Obok leżało niewielkie, kartonowe pudełko. Na miejsce wezwano lekarza sądowego. Przy zwłokach chłopca nie znaleziono żadnej odzieży. Oznaczało to to, że ktoś rozebrał ofiarę. Sekcja była trudna do przeprowadzenia, dlatego że na stole sekcyjnym wylądowały tylko kości. W ustach chłopca znaleziono gąbkę ze śladami zaciśniętych zębów. Nie zgadzało się to z wersją, którą przedstawił wcześniej Trynkiewicz. Bowiem nie wspominał on nic o żadnej gąbce, sugerował, że tylko udusił chłopca. Jednak te ślady, które znaleziono na gąbce, sugerowały, że wepchnięto mu ją do ust, gdy jeszcze żył. Gdy później zapytano o to Mariusza, odrzekł, że nie potrafi wyjaśnić, dlaczego to zrobił. Tłumaczył natomiast, że wepchnął ciało chłopca do kartonu, bo kojarzył mu się z trumną. Początkowo chciał nawet zanieść ten karton do kościoła, ale uznał, że ktoś by mógł go zobaczyć i wtedy narobił sobie niepotrzebnych kłopotów. Dlatego odpalił swój motocykl i pojechał z kartonem do lasu, a tam porzucił w lesie, w owej jamie i przykrył liśćmi. Po wszystkim wrócił do domu, ale nie mógł zasnąć, bo rozbolała go głowa. Wziął tabletki, ale dalej nie mógł zasnąć. Przesłuchanie w sprawie Wojtka zakończył tymi słowami. Nie ma już dla mnie życia w społeczeństwie. Nie czuję się normalnym człowiekiem. Jaki jestem, orzeknął lekarze. Gdy kilka miesięcy później ponownie został zapytany o śmierć Wojtka i dlaczego użył gąbki, by wsadzić mu ją do ust, odpowiedział, że musiało to być pewnie wtedy, gdy chwycił Wojtka obiema rękami za szyję i zaczął dusić, a ten zaczął krzyczeć i chciał go jakoś uspokoić. Według biegłych Mariusz z kolei wykorzystał Wojtka seksualnie i potem wcisnął mu gąbkę, aby ten przestał krzyczeć. Ale do tego Trynkiewicz nigdy się nie przyznał. Na tym etapie prokurator Małgorzata Rądz zebrała wszystkie dane, podsumowała je i przekazała biegłym. Teraz to oni mieli zadecydować, czy Mariusz Trynkiewicz był poczytalny. Kobieta spodziewała się, że ta sprawa zostanie jej odebrana, była to dosyć głośna sprawa i wydawało się, że przejmie ją prokuratura wojewódzka. Wkrótce jednak Małgorzata Rądz przeżyła ogromne zaskoczenie, gdy dowiedziała się, że prokuratura generalna odmówiła odebrania jej sprawy i że musi poprowadzić ją dalej sama. Do tego dwa niezależne zespoły ekspertów z Łodzi i Warszawy potwierdziły, że w chwili, gdy Mariusz Trynkiewicz popełnił te wszystkie morderstwa, był poczytalny. Zanim jednak przedstawię wam dokładnie, jak brzmiały te opinie, chciałabym wam przedstawić historię Mariusza Trynkiewicza. Urodził się w 1962 roku. Był jedynym dzieckiem Urszuli i Władysława Trynkiewiczów. Był bardzo wyczekiwanym dzieckiem. Kobieta urodziła go, gdy miała 26 lat. Wykazywał się dobrym stanem zdrowia, ale że był jedynakiem, to od małego był wychuchany, bardzo rozpieszczany przez rodziców i babcię. To właśnie babcia wyszywała mu te wszystkie monogramy na pościeli, ręcznikach i zasłonach, które później stały się dowodem w sprawie. Bardzo też lubiła stroić małego Mariuszka. Często czesała wnuczka jak dziewczynkę. Chłopiec już jako dziecko przejawiał nieprzeciętne zdolności. Poszedł do szkoły jako 6-latek. W domu rozmawiali z nim o wszystkim. Choć tak naprawdę najwięcej czasu poświęcała mu jego mama. Był jej oczkiem w głowie. Jego tata, trochę starszy od mamy, nie miał już tak dużo czasu dla syna. Jako 6-latek zachorował także na żółtaczkę. Był to też czas, gdy rodzice zaczęli u niego obserwować dziwne zachowania. Miał tendencję do budzenia się w nocy i chodzenia po mieszkaniu, a nawet rozmawiania przez sen z rodzicami. Rano nic nie pamiętał. W szkole sobie radził bardzo dobrze. Każdą klasę kończył z nagrodą i odznaką wzorowego ucznia. Nie do końca radził sobie jednak z rówieśnikami. Przeważnie był samotnikiem i nie nawiązywał z innymi dziećmi głębszych relacji. Był też bardzo wrażliwy na krzywdy zwierząt. Dzięki temu, że dobrze się uczył przez całą podstawówkę, do liceum dostał się bez egzaminów. Tak naprawdę dopiero na tym etapie zaczęły się pierwsze problemy. Mariusz dalej nie odnajdował się wśród rówieśników, ale teraz regularnie wagarował i dostawał coraz słabsze stopnie. Ponieważ było nawet zagrożenie, że nie zda, po znajomości udało się załatwić przeniesienie chłopaka do technikum mechanicznego. Tam zaczął sobie już radzić trochę lepiej. Ponownie zaczął się lepiej uczyć, zdobywać lepsze oceny, a nawet przystąpił do olimpiady, w której został laureatem. Pracę dyplomową postanowił napisać na temat obozów zakłady z czasów II wojny światowej. W tamtym momencie była to tak naprawdę formalność, bo jako olimpijczyk miał już indeks na uczelnię wyższą. Po zastanowieniu wybrał krakowską wyższą szkołę pedagogiczną, ale w międzyczasie zmieniły się przepisy i jednak trzeba było przystąpić do egzaminu. To kompletnie przeraziło Mariusza, na tyle, że nawet nie zdecydował się spróbować do nich podejść. W efekcie przyszedł też pierwsze załamanie nerwowe. Dosyć szybko się jednak po nim pozbierał i postanowił, że spróbuje we wrześniu na dodatkowy nabór, ale tym razem do filii kieleckiej WSP. Udało się i rozpoczął swoje pierwsze studia. Wybrał kierunek, na którym dominowały jednak kobiety. Na roku miał tylko 3 mężczyzn. Jego mamę w tym czasie zaczęło niepokoić jednak to, że do tej pory nie przedstawił im żadnej dziewczyny. Wytłumaczył jej jednak, że na uczelni zawarł pakt ze swoimi kolegami, że nie zwiąże się z żadną z koleżanek, aby żadnemu z nich nie było potem smutno i żeby ich paczka się nie rozpadła. Kobieta przyjęła to wytłumaczenie, ale nie do końca gdzieś się z nim zgadzała, dlatego że wiedziała, iż studia to najlepszy czas, aby kogoś poznać. To właśnie wtedy przeszła jej przez głowę taka myśl, że z Mariuszem być może jest coś nie tak. Natomiast na ten moment odpuściła, dlatego że zaczęło ją martwić co innego. Mariusz był zupełnie nieodporny na stres. Gdy nadchodziły egzaminy, totalnie się rozpadał. Doszło do tego, że zaczął ją prosić, aby załatwiła mu receptę na leki uspokajające. Początkowo załatwiała mu je bez oporu, ale po pewnym czasie zorientowała się, że chyba tych leków jest za dużo. Postanowiła wtedy porozmawiać z synem, a ten się przyznał, że jest od nich uzależniony. Choć nalegała, by poszedł do lekarza, to w końcu przekonał ją, że jak tylko skończy studia, to wszystko wróci do normy. Odpuściła. Po 3 latach studiów stacjonarnych, tak zwanych dziennych, Mariusz w końcu zdecydował, że czas się przenieść na zaoczne. W międzyczasie postanowił także, że zatrudni się jako nauczyciel wychowania technicznego. Uczył w klasach od 5 do 7. Był też opiekunem grupy chłopców w Piotrkowskiej 11. Prowadził szkolne koło fotograficzne i szkolne koło strzeleckie. Był bardzo lubianym nauczycielem. Dyrekcja i nauczyciele również mieli o nim dobre zdanie, choć nie nawiązywał z nimi bliższych relacji. W opinii, którą wystawił mu dyrektor, można przeczytać, że był zawsze dobrze przygotowany do zajęć, zarówno pod względem rzeczowym, jak i merytorycznym. Dbał także o wygląd pracowni i jej właściwe wyposażenie. Był usposobiony raczej flegmatycznie. Można by go określić jako osobę małomówną, nieśmiałą. Oprócz pracy w szkole, to w czasie wakacji podejmował także pracę jako wychowawca na koloniach. Do tego okresu nie wykazano jednak, aby miał skrzywdzić jakiegoś chłopca. Na jednym z takich wyjazdów poznał koleżankę, inną nauczycielkę. Wydawało się, że jest to w końcu pierwsza kobieta, która zwróciła uwagę Mariusza. Według jego rodziców była jego jedyną i niespełnioną miłością. Na imię miała Beata. Była to też jedyna kobieta, o której kiedykolwiek Mariusz wspomniał swoim rodzicom. Natomiast według samej Beaty, między nimi to była po prostu przyjaźń. Kobieta uważała go za człowieka skrytego i małomównego. Łącznie ich znajomość trwała 3 lata, ale przez ten czas nie spotykali się po zajęciach na kawę, ani nie chodzili nigdzie razem. Gdy na obozie przebywali sam na sam, przeważnie słuchali muzyki, rozmawiali, palili papierosy. Nigdy nie było między nimi żadnej fizyczności. Obóz trwał 3 tygodnie. Po wszystkim Mariusz odwiózł kobietę do domu, a następnie napisał do niej list. Nie był to jednak list, który można by nazwać miłosnym. Była to raczej zwykła, koleżeńska korespondencja. Mariusz pisał w tym liście głównie o pracę. Wymienili jeszcze kilka listów, ale ostatecznie Beata postanowiła zerwać kontakt z Mariuszem, bo trochę zmęczyło ją to, że ten nie wykonał żadnego ruchu. Jej zdaniem traktował ją jak siostrę, a ona szukała jednak czegoś poważniejszego. Ich znajomość zakończyła się pod koniec 1986 roku. W następnym roku kobieta wyszła za mąż. Ciekawe jest natomiast to, że zupełnie słowa Beaty nie zgadzają się z tym, co Mariusz przedstawiał rodzicom. On z kolei twierdził, że chciałby się ożenić z Beatą. Rodzice jednak nie do końca entuzjastycznie na to zareagowali, dlatego że na Mariusza po studiach czekała służba wojskowa i chcieli, żeby to przełożył na później. Niedługo po tym przeszedł czas pisania pracy magisterskiej i był to kolejny kryzys w życiu Mariusza, bo nie udało mu się jej napisać na czas, a w efekcie obronić. I tym razem poddał się stresowi, przestał jeść, załamał się, był bardzo wybuchowy, a nawet groził, że popełni samobójstwo. Wystąpił także z prośbą o odroczenie służby wojskowej. Jego ojciec bardzo się starał też mu w tym pomóc, ale był to niefortunny czas, wakacje i trudno było to załatwić. Ostatecznie we wrześniu 1986 roku Mariusz trafił do jednostki w Koszalinie. Po kilku tygodniach przeniesiono go jednak do jednostki w Tomaszowie Mazowieckim. Tamtąd miał już tylko 30 km do domu. Gdy później Mariusz zostanie zapytany, co było dla niego najgorsze w tym okresie, stwierdzi, że brak kontaktu z chłopcami. Bo choć miał potrzebę przebywania wśród chłopców, to jednak do tej pory wystarczało mu tylko to, że byli. Gdy jednak i ta potrzeba przestała być realizowana, w jego głowie zaczęły pojawiać się złe myśli. Później zapytano go także, dlaczego akurat z chłopcami szukał takich relacji. Stwierdził, że po prostu najlepiej dogadywał się z takimi, którzy mieli 10-13 lat. Dziewczynkami w tym wieku już nie miał za bardzo o czym rozmawiać. Jednak zdecydowanie zaprzeczył, iż czuje pociąg do mężczyzn. Choć miał epizod, kiedy podejrzewał to u siebie i wtedy trochę eksperymentował. Otwierał wtedy gazety z ogłoszeniami towarzyskimi i szukał takich, które by mu odpowiadały. Na niektóre odpowiadał, pisał do mężczyzn, twierdził, że jest gotów na wszystko. W końcu nawet z jednym się umówił. Ale gdy mężczyźni się spotkali i tamten zaproponował mu stosunek, ten odmówił, stwierdził, że jednak go to nie kręci. W grudniu 1986 roku otrzymał przepustkę i po raz pierwszy zaatakował chłopca. Na ten czas rodzice dali mu klucze od ich letniego domku we Włodzimierzowie. Mariusz bardzo lubił spędzać tam czas, pora roku nie miała dla niego znaczenia. Tak też się stało i tym razem, tylko że teraz postanowił poszukać sobie towarzystwa. W pewnym momencie zaczepił na ulicy 8-klasistę. Obiecywał, że pokaże mu klaser ze znaczkami. A gdy to nie namówiło chłopaka, postanowił, że namówi go siłą. Złapał go więc za kołnierz, przystawił nóż do gardła, założył worek na głowę i zawlókł do domku. Na całe szczęście 8-klasiście udało się wyrwać i uciec z domku, a następnie pobiec do sąsiadów. Chwilę później na miejsce przyjechała milicja, a później zajęła się sprawą prokuratura wojskowa. Po tej sytuacji Mariusz postanowił wytłumaczyć rodzicom, co się stało. Mówił, że chciał tylko porozmawiać z chłopcem, a ten się niepotrzebnie przestraszył i uciekł. Jednak chyba nie wyciągnął z tej sytuacji żadnej lekcji, bo w styczniu 1987 roku zaatakował po raz drugi. Ponownie we Włodzimierzowie, ale tym razem 14-latka. Również siłą doprowadził go do domku i przywiązał do okiennej kraty. Następnie obnażał się przed nim i głaskał po całym ciele. Potem wypuścił. Po tym zdarzeniu trafił przed sąd garnizonowy. Twierdził, że nie pamięta momentu, w którym molestował chłopców. Powołał się na to, że brał bardzo silne leki uspokajające i stracił świadomość. Ostatecznie sędzia skazał go na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 2 lata. Trynkiewicza poddano także obserwacji psychiatrycznej. Biegły stwierdził, że badany cechuje się nieprawidłową osobowością o cechach psychopatycznych oraz że ujawnia nieprawidłowe zachowania seksualne o charakterze pedofilnym z popędem homoseksualnym. Do dziś nie wiadomo, czy te dwa ataki były jedynymi w tamtym czasie, których dopuścił się Mariusz. Oprócz kary więzienia, Trynkiewicz został jeszcze na rok pozbawiony praw wykonywania zawodu nauczyciela. Było to zdecydowanie coś, co zabolało go najbardziej. Po usłyszeniu wyroku wrócił ponownie do jednostki, ale już po miesiącu ubiegał się o przepustkę, którą otrzymał. W tym czasie ponownie pojechał do Włodzimierzowa i sytuacja się powtórzyła. Na ulicy spotkał 12-latka, któremu przedstawił się jako trener piłkarski i poprosił go, aby wziął udział w meczu. Dla chłopca była to niesamowita okazja, wręcz spełnienie marzeń, więc od razu poszedł z tym sympatycznym panem tam, gdzie go chciał zaprowadzić. Oczywiście doszli do domku letniskowego, tam gdzie wcześniej Mariusz zabierał swoje ofiary. Następnie kazał mu się rozebrać, bo stwierdził, że musi go namalować. Chłopiec go posłuchał, coś było w nim takiego, że bardzo się go bał. Po chwili Mariusz kazał mu się położyć na tapczanie, a następnie go głaskał po całym ciele. Wypuścił po 5 godzinach. Chłopiec od razu powiedział wszystko rodzicom, a ci postanowili zawiadomić milicję. W efekcie Mariusz po raz kolejny stanął przed sądem. Tym razem wyrok był bardziej surowy. Trynkiewicz został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Tym razem bez zawieszenia. A do tego przez 3 lata nie mógł wykonywać zawodu nauczyciela. Dla niego była to najgorsza możliwa kara. Po tym wszystkim się załamał. Coraz poważniej myślał o odebraniu sobie życia. Zaczął nawet prowadzić taki dziennik, który miał go doprowadzić do tego ostatniego dnia. Zanim jednak miał odebrać sobie życie, spisywał listę rzeczy, które musi najpierw zrobić. Z boku wyglądało to tak, jakby Mariusz cierpiał na jakąś chorobę. Jego matka podejrzewała nawet schizofrenię. W tym okresie ubierał się na czarno. Bardzo zafascynował się także nożami. Nie tylko Mariusz przeżywał tę karę, również jego matka bardzo źle się czuła w tym okresie. Sama miała załamanie psychiczne i depresję. W związku z tym jego obrońca złożył podanie o to, aby wypuścić Mariusza z więzienia na przepustkę. Chodziło o to, aby w tym czasie mógł udać się do szpitala psychiatrycznego, gdzie zostałby odpowiednio leczony. Ostatecznie wyszedł jednak na wolność w kwietniu 1988 roku, a dokładniej 2 kwietnia otrzymał przepustkę, aby opiekować się chorą matką. Do więzienia miał powrócić 2 sierpnia. Po opuszczeniu muru więzienia udał się od razu do Piotrkowa. Przez 2 dni mieszkał u swoich rodziców, po czym przeprowadził się do mieszkania babci. Ta z kolei przeprowadziła się do rodziców Mariusza. W ten sposób rodzice starali się stworzyć jakieś takie przyjazne warunki dla Mariusza, aby temu łatwiej było wrócić do społeczeństwa. Dostawał też od nich w tym czasie pieniądze. Co miesiąc 10 tysięcy złotych. W tym czasie dbał o mieszkanie, powoli się urządzał, kupował jakieś drobne sprzęty, nawet akwarium. Od ojca dostał motocykl Java 350, bardzo też o niego dbał. Mieszkanie było niewielkie, składało się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Ale do dyspozycji miał także piwnicę. Mariuszowi to wystarczało, bo nie miał zbyt wielu znajomych. W tym czasie właściwie utrzymywał kontakty tylko z jednym z nich, Zbigniewem M., którego znał jeszcze ze szkoły. Razem łowili ryby, słuchali muzyki, interesowali się także strzelectwem. Jego dni upływały dosyć podobnie. Przeważnie wstawał między 7 a 7.30, potem czasami odwiedzał znajomego albo szedł do miasta. Chodził po sklepach, czasami jeździł nad jezioro. Można powiedzieć, że po prostu snuł się bez celu. Odwiedzał także rodziców. W planach miał też zdanie prawa jazdy, ale nie udało mu się i jakoś zrezygnował z kolejnych prób. Jeśli chodzi o lipiec, to mężczyzna nie za bardzo pamięta, co robił. Pamiętał tylko ostatnie dni lipca, kiedy to zaatakował 3 chłopców. Twierdził, że tego dnia jego znajomy Zbigniew M. wyjechał na urlop, więc nie za bardzo miał się z kim spotkać. Odwiedził więc swoją ciotkę, potem był u siebie w domu. Później uznał, że pojedzie nad jezioro Bugaj, a tam spotkał 3 chłopców, których potem zaprosił do mieszkania i którzy nigdy już sami nie opuścili tego mieszkania. Kolejne dni mijały, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Jego rodzice nie zauważyli zmiany w jego zachowaniu. Dopiero gdy 7 sierpnia w wiadomościach ogłoszono, że znaleziono ciało 3 chłopców, coś się zmieniło. Tego dnia jego ojciec postanowił go odwiedzić i sprawdzić, co u niego, bo domyślał się, że ze względu na jego historię, milicja pewnie będzie go przepytywać. Syn odpowiedział mu, że też tak podejrzewa i bardzo się tym zdenerwował. Na odchodne ojciec zasugerował mu jeszcze, aby wyrzucił wszystkie noże z domu, na co Mariusz odpowiedział, że już dawno się ich pozbył. 10 sierpnia odbył się pogrzeb Krzysia i Tomka. Pogrzeb Artura odbył się już po zatrzymaniu Trynkiewicza. Również i w tym dniu rodzice nie zauważyli zmiany u Mariusza. Zanim jednak doszło do aresztowania, rodzina także rozmawiała o tej zbrodni. Matka zastanawiała się nawet, że przecież tego nie mogła zrobić jedna osoba. Nie wiedziała jednak, że wkrótce okaże się, że mogła i w dodatku był to jej syn. A jak swoje życie widział Mariusz Trynkiewicz? Przedstawię wam kilka informacji, które sam o sobie opowiedział. Masturbować się zaczął, gdy miał 12 lat. Wyobrażał sobie wtedy córkę koleżanki swojej mamy, ubraną tak, jak widywał ją ubraną w szkole. Nie potrafił za bardzo nawiązywać znajomości, więc jeżeli miał jakąś sympatię, to tylko platoniczną. Przełamał się dopiero na studiach. Swój pierwszy i jedyny raz z kobietą przeżył, gdy miał 22 lata, z koleżanką ze studiów. Od 20 roku życia masturbował się kilka razy w tygodniu. Najczęściej myślał wtedy o swojej pierwszej partnerce. Jeśli oglądał pornografię, to tylko krajową. Zagraniczna go odstraszała, była zbyt wulgarna. Jeśli oglądał filmy o tej tematyce, to tylko te pozbawione brutalności. Zapytany o idealną partnerkę, twierdził, że to taka, która byłaby dobrą żoną i matką. Dodał też, że jest zbyt zazdrosny, więc nie mogłaby go zdradzać. Dla niego ważne było także to, by dbała o higienę i była zadbana. Większość kobiet była dla niego jednak zakłamana. Zapytany o to, dlaczego nawiązywał kontakty z chłopcami, odpowiedział, że dlatego, iż czuł wtedy odprężenie. Początkowo zaczął się interesować 11-14-latkami, dlatego, że bardzo pragnął mieć brata. Miał wtedy 15 albo 16 lat. I to pragnienie było tak silne, że robił wszystko, by jak najwięcej czasu spędzać z innymi chłopcami. W 1986 roku poznał Artura. Chłopak miał wtedy 13 lat. Spał u niego, gdy nie było jego rodziców. Mariusz uwielbiał z nim przebywać. Można powiedzieć, że nawet go kochał. Opiekował się nim, ale nie myślał o tym, aby nawiązać z nim intymną relację. Raczej traktował go jak brata. Wkrótce jednak jego rodzice zabronili im się spotykać, dlatego że uznali, iż ta znajomość nie jest zbyt korzystna dla ich syna. Było mu przykro, ale jakiś czas później poszedł do wojska i jakoś zapomniał o tej sprawie, choć stwierdził, że zawsze miał w głowie tego chłopaka. Jeśli chodzi o tę sytuację z chłopcami, których zapraszał do domku letniskowego, a następnie próbował rysować ich szkice, to twierdził, że naprawdę chodziło mu głównie o to, ale gdy czuł ich obecność, to nachodziło go takie przyjemne odprężenie. Deklarował, że nie chodziło tu jednak o podniecenie, a tylko czystą przyjemność psychiczną. W trakcie, gdy ich dotykał, nie miał erekcji. W jego głowie nie pojawiały się także fantazje z udziałem dzieci. Gdy wystawiono pierwszą opinię psychiatryczną o jego stanie zdrowia i sugerowano, że jest osobą homoseksualną, chciał poznać, na czym to polega. Dlatego wtedy odpowiadał na te ogłoszenia z gazet i szukał kontaktów z mężczyznami. Ale stwierdził, że jednak go to nie interesuje. W swoim życiu odbył tylko jeden stosunek seksualny i był to ten stosunek z koleżanką ze studiów. Później twierdził, że już żadnego nie odbywał. Jeśli chodzi o relacje z rodzicami, to bardzo ich szanował i kochał, ale denerwowała go ich nadopiekuńczość. Czuł, jakby całe życie był prowadzony za rączkę. To też sprawiło, że bardzo chciał się uniezależnić. A jednocześnie wszystkie wydarzenia, które wtedy się działy, niepowodzenia na studiach, pójście do wojska, brak kontaktu z chłopcami, sprawiły, że się załamał. Choć najgorszy moment przyszedł wtedy, kiedy trafił do więzienia. Uważał, że został niewłaściwie zbadany i powinien trafić do szpitala psychiatrycznego. W efekcie rosła w nim taka myśl, że został skrzywdzony przez sąd. Mając to na uwadze, zaczął analizować, czy przypadkiem te jego zbrodnie nie były efektem zemsty. Już w więzieniu zaczął się zastanawiać nad tym, kogo i gdzie zabije, bo wiedział, że zabije, ale nie wiedział, ile tych ofiar będzie. Rosła w tym czasie też w nim silna potrzeba przebywania z chłopcami, dotykania ich. Twierdził, że to samo się w nim zrodziło, że on tego nie wybrał, ale rozumie, że właśnie za to musiał ponieść karę. W oczekiwaniu na proces zaczął pisać pamiętnik. Liczył się z tym, że będzie miał karę śmierci. Zanotował nawet, że może i byłoby to dobre rozwiązanie. Analizował także, że być może trafi mu się kara 25 lat pozbawienia wolności. Nie wierzył jednak, że mogłaby coś ona zmienić w jego życiu. Uważał, że resocjalizacja nie istnieje. Z zabitymi chłopcami czuł jakąś dziwną więź, choć nie wierzył w życie pozagrobowe. Nie odwiedzał też ich grobów, nie był na ich pogrzebie. Ale żałował tego, co zrobił. W tym czasie atmosfera w Piotrkowie była naprawdę napięta. Ludzie chcieli go sami osądzić. Milicja musiała więc ściągać odpowiednie posiłki. Zanim doszło do procesu, Trynkiewicz trafił na obserwację psychiatryczną. Trwała ona blisko pół roku, od 23 września 1988 roku do 17 marca 1989 roku. W tym czasie znajdował się w szpitalu aresztu śledczego w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Czterech biegłych z zakresu psychiatrii przedstawiło następujące oświadczenie.
Trynkiewicza cechuje egocentryzm i chłód uczuciowy w stosunkach z ludźmi. Jest on nastawiony wyłącznie na zaspokajanie swoich potrzeb. Ma zawyżoną potrzebę znaczenia i poczucia własnej wartości. Nie wykazuje poszanowania dla przyjętych zasad życia społecznego.
Lekarze nie stwierdzili u Trynkiewicza żadnej choroby psychicznej. Nie wykazano także, aby cierpiał na niedorozwój umysłowy ani zespół psychoorganiczny. Na podstawie przeprowadzonych badań biegli stwierdzili, że w chwili popełnienia zbrodni Mariusz Trynkiewicz był poczytalny. Oceniono także, że niepamięć, która bardzo często pojawiała się podczas przesłuchań, była tylko taktyką obronną. Lekarze dodali także, że Mariusza Trynkiewicza zachował wysoki iloraz inteligencji. Można było natomiast u niego stwierdzić poważne zaburzenia osobowości i zaburzenia psychoseksualne. W związku z tym poproszono o opinię seksuologa.
Opinię seksuologiczną wydał profesor Zbigniew Lew Starowicz. Rozpoznaje u badanego biseksualną orientację płciową z cechami pedofilii. Najbardziej prawdopodobny wydaje się następujący etapowy rozwój psychoseksualny badanego. Nieśmiałość i kompleksy, trudność w kontaktach heteroseksualnych, nieudany związek heteroseksualny, zainteresowanie homoseksualizmem jako formą zastępczą i mniej zagrożeniową, rezygnacja z kontaktów homoseksualnych, rozwój pedofilii od łagodnych zachowań do końcowej formy mordu z lubieżności.
A zatem oznaczało to, że Mariusz Trynkiewicz ma tendencję do sadystycznego zadawania bólu psychicznego i cielesnego, a na swój cel wybiera osoby nieletnie. Jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi, dlatego może zostać sądzony standardowo w procesie. Po zakończonej ocenie psychiatrycznej Mariusz wystąpił z prośbą o to, aby mógł zostać w tym więzieniu w Warszawie, ale prokurator Małgorzata Rądz tę prośbę odrzuciła. Po otrzymaniu raportu od biegłych przez 2 tygodnie pisała akt oskarżenia. Wiedziała, że zażąda kary śmierci, ale doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że nie zostanie ona wykonana. Wynikało to z tego, że obowiązywało już moratorium, ale ze względu na rodziny chłopców nie mogła postąpić inaczej. Nie spodziewała się jednak, że Mariusz Trynkiewicz ostatecznie nie otrzyma dożywocia, bo w kodeksie karę śmierci zamienią na 25 lat pozbawienia wolności. Miesiąc przed tym, jak ruszył proces, rodzice Trynkiewicza próbowali jeszcze napisać list do ministra sprawiedliwości i poprosić go, aby skierowano go na dodatkowe badania. Wierzyli, że ich syn był jednak niepoczytalny. Ich prośba nie została jednak wysłuchana, więc gdy proces zaczął się miesiąc później, odmówili składania zeznań. Proces ruszył dokładnie 5 września 1989 roku, a akta sprawy liczyły ponad 900 stron. Miało zeznawać 38 świadków i 11 biegłych. Wśród nich byli także rodzice zamordowanych chłopców. Łącznie wyznaczono 9 terminów rozpraw. Już na początku procesu Trynkiewicz wystąpił z prośbą do sądu, aby wyłączyć jawność procesu. Ostatecznie sędzia przystał na jego prośbę i zgodził się na wyłączenie jawności. Następnie sędzia odczytał akt oskarżenia. Liczył on 50 stron. Trynkiewicz zeznał, że zna zarzuty, zapoznał się już z nimi wcześniej i odmówił składania wyjaśnień. Przyznał się do wszystkich zarzutów z małym wyjątkiem. Stwierdził, że nie jest i nigdy nie był członkiem żadnej sekty satanistycznej. Deklarował także, że tatuaż, który ma wykonany na prawym ramieniu, czyli miecz z koroną, nie jest związany z żadną grupą satanistyczną i on nie wie, czy taki symbol w ogóle mógłby być związany z taką grupą. Wyjaśnił, że został mu on zrobiony podczas służby wojskowej i już nawet nie pamięta, kto mu go robił. Z tym nie zgodził się jednak jeden z ojców chłopców zamordowanych przez Trynkiewicza, ojciec Krzysia, który przez całe swoje życie wierzył, że właśnie grupa satanistyczna odebrała mu syna. Po tym wyjaśnieniu sędzia zarządził przerwę. Trynkiewicz został wyprowadzony z sali. Ktoś rzucił wtedy w niego butelką. Dostał w plecy. Wokół sądu od rana gromadził się tłum. kilka tysięcy ludzi. Wielu z nich przyszło uzbrojonych w kije, pałki i kamienie. Dla milicjantów była to naprawdę ogromna operacja. Tłum domagał się, aby wydać im bestie, jak określano wtedy Trynkiewicza. Mężczyzna był tym wszystkim przerażony. Wystąpił nawet o odroczenie rozprawy, ale sędzia się nie zgodził. Po przerwie zeznawał Trynkiewicz. Twierdził, że działał sam. Dalej nie potrafił powiedzieć, jakie były motywy jego zbrodni. Na kolejnej rozprawie mieli zeznawać rodzice Mariusza, ale sąd wyraził zgodę na ich niezeznawanie. Zeznawał za to Edward Eś, mężczyzna, który znalazł ciała chłopców w lesie. Wezwano także wszystkich świadków, którzy twierdzili, że w tamtym czasie widzieli żywych chłopców. Następnie wezwano sąsiadów Trynkiewicza. Powoli zbliżały się zeznania rodziców zmarłych chłopców, które wywołały największe poruszenie na sali. W przypadku niektórych sędzia musiał odczytać wcześniejsze zeznania, bo nie byli w stanie nic powiedzieć. Na kolejnych terminach pojawiali się głównie biegli, którzy badali zwłoki chłopców oraz ci, którzy badali samego Mariusza Trynkiewicza. Gdy rodzice chłopców płakali, Mariusz patrzył wtedy w podłogę. Nie był w stanie im spojrzeć w oczy. Jeśli już coś opowiadał, to mówił raczej beznamiętnym głosem, jakby mówił o rzeczach zupełnie obojętnych. 29 września sędzia zamknął przewód sądowy. Nadszedł czas na wygłoszenie mowy końcowej przez oskarżyciela i obrońcę. Kilka godzin później sędzia odczytał wyrok. Mariusz Trynkiewicz został uznany za winnego dokonania zarzucanych mu czynów i łącznie skazany na karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze. Do tego miał uiścić 80 tysięcy złotych grzywny. Łącznie czterokrotnie padły słowa kara śmierci. Mariuszowi nie drgnął ani jeden mięsień. 3 miesiące po tym, jak usłyszał swój wyrok, oficjalnie ogłoszono amnestię. Sejm PRL-u ogłosił, że wyroki kary śmierci zostaną zamienione na 25 lat pozbawienia wolności. To zszokowało opinię publiczną, bo wychodziło na to, że Mariusz Trynkiewicz za zabójstwo 4 chłopców wyjdzie na wolność w 2014 roku. Dla rodzin chłopców było to bardzo traumatyczne przeżycie. Właściwie nie poradziły sobie z tą traumą. Zanim doszło do zbrodni, były to rodziny, o których powiedzielibyśmy dobrze sytuowane na poziomie, ale po tym wszystkim niestety takich już nazwać nie można było. Wielu wśród członków tych rodzin zaczęło sięgać po alkohol, narkotyki. Doszło nawet do samobójstwa. Brat jednego z chłopców, Krzysia, 10 lat po tych wydarzeniach targnął się na swoje życie. Niestety skutecznie. Całe życie zmagał się z poczuciem winy, że nie uchronił młodszego brata. Rodzice Tomka również nie poradzili sobie z traumą po stracie syna. Choć mieli jeszcze drugiego, to nie mieli już dla niego czasu, nie potrafili się nim zająć. W efekcie chłopak zaczął pić, brać narkotyki, przestał się uczyć. Z kolei ojciec Krzysia, tak jak wspomniałam, przez cały ten czas walczył z tym, aby udowodnić, że to grupa satanistów odebrała mu syna. Nie wierzył, że Trynkiewicz dokonał tej zbrodni sam, że dał radę zabić 3 wysportowanych chłopców. Rodziny miały też za złe władzą, że przez te 20 lat nikt się nimi nie zajął, nie zapytał, jak sobie radzą. Nie mieli pomocy psychologa, jedynie dziennikarze zawracali im głowę. A do tego w swojej miejscowości byli znani przez wszystkich. Każdy pokazywał na nich palcem. Przez lata żyli z piętnem rodziców, rodzeństwa, zamordowanych chłopców. Miesiąc po tym, jak Trynkiewicz trafił do więzienia, jego matka wystąpiła o pierwsze widzenie. Otrzymała zgodę i na tę wizytę przygotowała paczkę z ulubionymi rzeczami Mariusza. Oprócz ubrań przygotowała także jedzenie. Później zgodę na widzenie dostał także jego ojciec. Za każdym razem jego rodzice występowali o zgodę na widzenie przy stoliku, by mogli porozmawiać z synem twarzą w twarz. Tłumaczyli się problemami ze słuchem i wzrokiem. I tak mijały kolejne lata. Powoli zapomniano o sprawie Trynkiewicza, aż w 2012 roku dziennikarz polityki Piotr Pytlakowski przypomniał, że niedługo Trynkiewicz odzyska wolność. Co ciekawe, był to też jeden z niewielu dziennikarzy, któremu się udało porozmawiać z Mariuszem. Mężczyzna cieszył się, że niedługo wyjdzie na wolność. Mówił, że chce jak najlepiej, ale obawia się o swoje bezpieczeństwo. O to, że społeczeństwo mu nie zapomniało i dalej będzie chciało przeprowadzić lincz. Planował także, że zmieni środowisko, nazwisko, a nawet miasto. Wystąpił z prośbą do sądu, aby mógł zmienić nazwisko na nazwisko pańskiej matki, ale sąd odmówił. Czas w więzieniu wykorzystywał na swoją edukację. pisał m.in. wiersze i wysyłał je do redakcji pod pseudonimem. Dużo czytał i malował. Dziennikarz tak podsumował rozmowę z nim. Inteligentny, utalentowany i cwany. Potrafił świetnie manipulować władzami więziennymi. Psycholożki na niego chuchały i dmuchały. Gdy sprawa robiła się coraz głośniejsza, pojawiało się coraz więcej opinii o ustawie, która weszła tyle lat temu, a sprawiła, że takie osoby jak Mariusz Trynkiewicz będą wolne. Stefan Niesiołowski udzielił wywiadu w Radiu Tok FM. Był jednym z senatorów, który był przeciwny ustawie o amnestii. Twierdził, że bardzo żałuje, że ona weszła, bo był to ogromny błąd. Przeprosił, a następnie powiedział, że każdy myślał, że w ciągu 25 lat Trynkiewicz umrze w więzieniu. Oliwy do ognia dodało jeszcze twierdzenie Trynkiewicza, które przedostało się do mediów. W prasie pojawiła się informacja, iż Trynkiewicz twierdził, że kiedy wyjdzie na wolność, to będzie znów zabijał, bo jest to silniejsze od niego. Z kolei matka Trynkiewicza powiedziała dziennikarce Państwa w Państwie, że prosi Boga, aby umieścili go w szpitalu, żeby nigdy nie skrzywdził żadnego dziecka. Zaczął się więc wyścig z czasem. W listopadzie 2013 roku Sejm uchwalił ustawę, która miałaby zmienić losy Mariusza Trynkiewicza. Następnie podpisał ją prezydent, a potem opublikowano w Dzienniku Ustaw. Mariusz miał wyjść za miesiąc, ale sytuacja wciąż była niepewna. Pojawiły się wątpliwości, czy ustawa jest na pewno odpowiednio przygotowana.
Sąd ma wątpliwości co do dwóch rozwiązań. Pierwsze zostało już zaskarżone przez prezydenta. Chodzi o to, że ustawa nie zawiera żadnych kryteriów, wedle których sąd mógłby ocenić, czy skazany stanowi zagrożenie i jak duże. Drugie pytanie, które sąd zadaje, dotyczy orzekania o bezterminowej izolacji w trybie procedury cywilnej nieprocesowej, a konkretnie przepisu artykułu 523 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który pozwala sądowi w każdej chwili zmienić wydane postanowienie w razie zmiany okoliczności sprawy.
Ze względu na te wątpliwości sąd w Lublinie zadecydował, że należy ją przesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej zaskarżył ją także prezydent Bronisław Komorowski, który także podesłał ją do Trybunału. W tym czasie znów pojawiła się atmosfera linczu. W internecie powstawały strony, które nakłaniały do zabójstwa Trynkiewicza. Również ojciec jednego z chłopców deklarował, że sam wymierzy sprawiedliwość. Presja wydawała się być nie do zniesienia. Cały czas nie wiadomo było, co się wydarzy z tak zwaną ustawą o bestiach. Trynkiewicz miał wyjść lada moment, a nikt nie był na to przygotowany. Ostatnim rzutem na taśmę dyrektor więzienia w Rzeszowie próbował jeszcze złożyć doniesienie w prokuraturze, że w celi Mariusza znaleziono dziecięcą pornografię. Oprócz tego wnioskował także o stałą izolację Trynkiewicza i wcześniejsze, tymczasowe jego zamknięcie. Sąd okręgowy negatywnie rozpatrzył wniosek o tymczasowe umieszczenie Mariusza w specjalnym ośrodku oraz oddalił pozostałe zarzuty. Również prokuratura przedstawiła swoje oświadczenie.
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Wśród załączonych materiałów były zdjęcia, m.in. przedstawiające osoby najprawdopodobniej małoletnie, oraz dwa szkice. Żaden z tych materiałów nie przedstawia obcowania płciowego w jakiejkolwiek postaci, ani innej czynności seksualnej w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Na żadnym ze zdjęć nie widać narządów płciowych, brzucha, piersi ani pośladków. Na niektórych z nich obnażone są natomiast ręce i nogi sfotografowanych osób, a na jednym dodatkowo plecy i fragment boku.
Wszystko wskazywało więc na to, że Mariusz Trynkiewicz odzyska wolność. Policja musiała się przygotować na różne warianty po jego wyjściu z więzienia. Do jego pilnowania przeznaczono 25 funkcjonariuszy. Na skalę krajową było to wydarzenie niespotykane. Jeszcze do tej pory nie podejmowano takich działań w zakresie ochrony przestępcy. Nie wiadomo było, gdzie się zatrzyma. Wiadomo było jedynie, że w zupełnie innym rejonie Polski. W końcu Mariusz Trynkiewicz wyszedł na wolność. W mediach pojawiła się prawdziwa dezinformacja. Między innymi jedna z gazet podała, że Mariusz został wywieziony na Słowację. I co ciekawe, w obawie przed paniką oficjalnie zwołano konferencję, na której władze słowackie przedstawiły, że Mariusz Trynkiewicz nie trafił na Słowację. To pokazywało, że strach wyszedł także poza nasze granice. Na szczęście cała ta sytuacja nie trwała długo. Po 3 tygodniach zadecydowano, że Mariusz Trynkiewicz trafi do specjalnego ośrodka w Gostyninie. Oficjalnie sąd w Rzeszowie uznał, że Mariusz Trynkiewicz wciąż stwarza zagrożenie dla społeczeństwa i musi pozostać izolowany. Na mocy tego wyroku mężczyzna trafił do specjalnego ośrodka dla najgroźniejszych przestępców. Całą tę procedurę tworzono dosłownie na kolanach. W efekcie Mariusz był pierwszym podopiecznym tego ośrodka. Jego utrzymanie w tym miejscu kosztuje około 2000 zł miesięcznie. Aktualnie są tam leczeni gwałciciele i mordercy, kobiety i mężczyźni. Mariusz jest tam najdłużej, ale jego leczenie jest bezterminowe. Początkowo mieszkał sam, obecnie zajmuje dwójkę. Gdy ośrodek rozpoczynał swoją działalność, jeden dzień mieszkania tam Mariusza kosztował państwo 2000 zł. Dzisiaj jest to koszt miesięczny. Jego pokój został pomalowany na jasno-różowo. Na ścianach wiszą obrazy. Ma też dwa niewielkie tapczany i szafkę nocną do dyspozycji. Wszystkie meble są przymocowane do ściany, tak aby nie zagrażały pacjentom. Podopieczni ośrodka mogą, ale nie muszą korzystać z terapii. Drzwi w pokoju nie da się otworzyć. Nie ma też przy nich klamek, krat ani siatki. Szyby są ze szkła pancernego. Nie da się ich wybić. Na wyposażeniu każdego pokoju jest także niewielka łazienka z prysznicem. Drzwi wejściowe nie mają klamki. W trakcie pobytu w ośrodku Mariusz przytył do 130 kg. Przez cały swój pobyt w ośrodku otrzymywał i otrzymuje listy od swoich wielbicielek. W ten sposób poznał swoją żonę. Teraz chciałabym pokrótce przybliżyć Wam ich historię. Żona Mariusza Trynkiewicza udzieliła wywiadu Justynie Kopińskiej. Jeśli jesteście ciekawi całego wywiadu, to polecam zapoznać Wam się z książką Polska odwraca oczy. O żonie Mariusza Trynkiewicza nie wiadomo zbyt wiele. Bardzo pilnuje swojej prywatności, nie tylko ze względu na siebie, ale także ze względu na swoją córkę. Para wzięła ślub 30 października 2015 roku w Gostyninie. Jej córka miała wtedy 14 lat. Anna, jak przedstawiana jest w książce Justyny Kopińskiej, to około 30-latka. Choć jej prywatność jest dla niej bardzo ważna, to na wywiad zgadza się głównie po to, aby uciąć pewne spekulacje. Przyznam szczerze, że momentami jest naprawdę szokujący i trudno go czytać czy słuchać ze spokojem. Anna nie przyjęła nazwiska swojego męża, głównie ze względu na to, że nie chciała być wytykana palcami, a nie daj Boże zwolniona z pracy. W jej pracy nikt nie wie o tym, kto jest jej mężem. Para poznała się dzięki socjolog, która badała Trynkiewicza i przy okazji była przyjaciółką Anny. Później ta socjolog była świadkiem na jej ślubie, a jej partner świadkiem Mariusza. Ich znajomość rozpoczęła się w 2010 roku, kiedy Anna postanowiła napisać do niego list, a Mariusz odpisał. Dla kobiety był to też trudny okres, bo właśnie wtedy była w trakcie rozwodu. Jej nastoletnia córka nigdy nie wypowiedziała pytania na głos, ale widać było w jej oczach, że zastanawia się, czy jej mama wie, kim jest Mariusz Trynkiewicz. Ostatecznie jednak uznała, że jej mama wie, co robi. Do ich pierwszego spotkania doszło jeszcze w więzieniu w Strzelcach Opolskich. Gdy Mariusz opuścił więzienie, następnie kontynuowali spotkania w Gostyninie. A w Gostyninie tak naprawdę mogli sobie pozwolić na jeszcze większą częstotliwość kontaktu i w efekcie rozmawiali ze sobą 5 razy dziennie. W trakcie spotkań dochodzi między nimi do bliskości, ale takiej bardzo wstrzemięźliwej, dlatego że zawsze ktoś przy nich jest i ich pilnuje. Ale Mariusz przeważnie wita ją pocałunkiem w czoło, przytulają się, gładzi ją po włosach. Żona przywozi mu różne smakołyki, m.in. ciasta. Kobieta twierdzi, że jest bardzo dumna z bycia panią Trynkiewicz, a nawet chciałaby krzyczeć o ich miłości. Nie lubi, jak inni atakują Mariusza albo ich związek. Najchętniej sama z nimi by zaczęła walczyć. Ale wtedy często uspokaja ją córka, która mówi, że jest dobrze jak jest, lepiej nie być na świeczniku. Choć jeszcze nie doszło do skonsumowania związku, to para planuje dziecko. Nie wiadomo kiedy, bo na razie wszystkie widzenia są tylko w obecności strażników. Kobieta jednak wierzy, że Mariusz opuści Gostynin, a wtedy wezmą także ślub kościelny. W międzyczasie pomaga jej w wychowywaniu córki. Sam w końcu był pedagogiem. Anna twierdzi, że w podróż poślubną pojadą do tego lasu, który tak wiele dla Mariusza znaczył. Justyna Kopińska dopytuje, czy chodzi o ten las, w którym znaleziono ciała chłopców. Kobieta potwierdza, ale deklaruje, że dla Mariusza to coś więcej niż tylko to jedno wydarzenie. Trudno też nie zadać pytania, czy kobieta nie martwi się o to, że Mariusz ponownie będzie zainteresowany chłopcami. Uważa jednak, że tak nie będzie, bo teraz ma ją. A nawet deklaruje, że gdyby miała podpisać taki wyrok na siebie, że gdyby Mariusz dokonał znów takiego przestępstwa, to i ona poszłaby siedzieć, to by podpisała. Myślę, że warto przytoczyć również historię samej Anny. Dosyć wcześnie straciła matkę, a po jej śmierci zajmowali się ją głównie dziadkowie. Wywiązali się jednak ze swojego zadania, bardzo o nią dbali i starali się, aby niczego jej nie zabrakło. W tym okresie Anna bardzo lubiła czytać książki. Z tatą miała raczej kiepskie relacje, ale gdy amputowano mu nogę, to postanowiła, że mu pomoże. Ostatecznie postanowiła z nim jednak zerwać kontakt, gdy ten nie pochwalił jej związku z Mariuszem. Obraziła się na niego śmiertelnie. Jako nastolatka była bardzo atrakcyjną dziewczyną, choć wcale nie szukała wtedy chłopaka. W tym czasie przeżyła jednak coś bardzo dramatycznego. Jako 15-latka wybrała się z koleżanką do kawiarni na warszawskiej Starówce. Tam spotkały kilku starszych mężczyzn, koło 30. Później mężczyźni zabrali je siłą do samochodu, a następnie do jakiegoś mieszkania, gdzie postanowili je zgwałcić. Jej koleżanka padła ofiarą 3 mężczyzn. Ona tylko jednego. Ich tak zwanego przywódcy, który potem sam zadecydował, że teraz już kończą z nimi i mają się wynosić. Później złożyła zawiadomienie na policję, ale przez to, że wszystko trwało miesiącami i ciągle od nowa musiała to opowiadać, postanowiła wycofać zarzuty. Z dziadkami nigdy o tym nie porozmawiała. Uważała jednak, że to była jej wina. W końcu sama poszła do tej kawiarni. Gdy miała 21 lat, poznała swojego przyszłego pierwszego męża. Poszli razem do łóżka i w efekcie zaszła w ciążę. Następnie wzięli ślub, ale niezbyt dobrze im się układało. Gdy Kasia miała 4 latka, Anna ponownie była w ciąży, ale niestety urodziła martwe dziecko. To kompletnie ją zdruzgotało. Początkowo chodziła na jego grób, ale później już nie dawała nawet tego rady robić. Czuła, jakby nie miała już siły oddychać. Później rozstała się z mężem i nie spotykała z żadnymi mężczyznami, aż do listu, który napisała do Mariusza. Dużo osób zastanawia się, dlaczego młoda kobieta, jeszcze z dzieckiem, postanawia być z kimś takim jak Mariusz Trynkiewicz. Gdy zbierałam materiały, w tym kontekście trafiłam na termin hybrystofilii, czyli zaburzenia, w którym seksualna fascynacja skierowana jest na brutalnych przestępców. Dlaczego zdarza się kobietom? Jest kilka teorii. Jedna z nich mówi o tym, że te kobiety najczęściej łączy dzieciństwo, w którym ktoś się nad nimi znęcał. Były na przykład bite przez ojców, mężów, braci. Z kolei wejście w taką platoniczną relację z mężczyzną z więzienia wydaje się być dla nich bezpieczne. Inna teoria mówi o tym, że chodzi o rodzaj syndromu sztokholmskiego, ale żona Mariusza Trynkiewicza zdecydowanie oburza się na myśl o tej teorii. Nie chce być postrzegana jako ofiara. W końcu nawet gdy została zgwałcona, winę wzięła na siebie. Podobne zdanie ma o chłopcach, których zabił jej mąż. I ostrzegam, jest to bardzo bulwersujące zdanie. Uważa, że to była ich decyzja, że w pewnym sensie sami się o to prosili, że nie wiadomo na kogo by wyrośli. Justynie Kopińskiej mówi o tym w ten sposób. Mieli czas, aby ochłonąć, zastanowić się i uciec. Nie zrobili tego. To była ich decyzja, że nie żyją. No i nie wiadomo, kim obecnie byłyby te dzieci. Może wyrosłyby na zabójców i złodziei? Kto włóczy się samotnie przy rzece wielku kilkunastu lat? W każdym razie, co by się nie działo, Anna zawsze stanie po stronie Mariusza. Nawet jeżeli wróciłby na złą drogę. Lekarze na temat Trynkiewicza mówią niechętnie. Jak już, to tylko w ogólnikach. Dyrektor oddziału informuje, że niektórzy pacjenci przejawiają zaburzenia funkcji seksualnych w postaci pedofilii lub raptofilii. Ta druga to rodzaj sadyzmu polegający na osiąganiu rozkoszy przez gwałt. Następnie lekarz dodaje, że o każdym co pół roku wydawana jest opinia na temat tego, czy nadal stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że popełni kolejny czyn zabroniony. I jak do tej pory, nikt ośrodka jeszcze nie opuścił. O Trynkiewiczu wypowiada się wiele ekspertów. Między innymi w programie telewizyjnym psycholog sądowa Teresa Gens, która wiele razy rozmawiała z Trynkiewiczem, deklaruje, że w jego przypadku nie widzi szans na resocjalizację. Oprócz żony w życiu Mariusza od zawsze wspiera go jego mama. Trynkiewicz jest bardzo emocjonalnie z nią związany. Z nikim nie ma tak bliskiego kontaktu. Choć wszyscy wiedzą, co zrobił jej syn, to nikt się od niej nie odwrócił. Cały czas może liczyć na sąsiadów. Kobieta codziennie rozmawia z synem przez telefon. Wysyła mu także paczki. Również rodzice zabitych chłopców nie mają do niej pretensji. Choć sama wierzy w jego winę, to nigdy się od niego nie odwróciła. I choć jest już po 80, to pewnie będzie go wspierać do końca życia. Ewa Żarska, która napisała książkę o historii Mariusza Trynkiewicza, ma swoje teorie na jego temat. W wywiadzie twierdziła, że Mariusz Trynkiewicz to bardzo złożona postać. Może i nie nazwałaby go czarującym mężczyzną, ale przyznała, że faktycznie miał coś w sobie takiego, że kobiety do niego ciągnęło. I faktycznie trudno temu zaprzeczyć, bo liczba listów, jakie Mariusz otrzymywał od kobiet, które wyznawały mu miłość, była ogromna. Jednak Ewa Żarska twierdzi także, że Mariusz przyciąga te kobiety także dlatego, że jest jednym z najbardziej znanych morderców w Polsce. Dodatkowo uważa, że Trynkiewicz zawsze mówił to, co chciał powiedzieć. Nic więcej. Na pytanie, czy sugeruje, że manipulował śledczymi, odpowiada. Myślę, że tak. Mówił to, co sam chciał powiedzieć, ale mówił też to, co oni chcieli usłyszeć. Pozwalali mu na to, bo dla nich najważniejsze było, że złapali zabójcę, że mogą odtrąbić sukces. Nie drążyli, nie wnikali głębiej niż trzeba było. On był i myślę, że nadal jest wyrachowany i inteligentny. Kobieta dodaje także, że jego powoływanie się na niepamięć to była zwykła gra. Jeśli chodzi o wątek satanistyczny, to kobieta wskazuje, że faktycznie były takie tropy, które wskazywały, że Trynkiewicz mógł nie działać sam. Między innymi była to postać mężczyzny w czarnym dresie i słomkowym kapeluszu, którego nie odnaleziono do dzisiaj. Ewa Żarska wskazuje także na to, że do dzisiaj nie wyjaśniono, co Trynkiewicz robił z chłopcami przed ich zamordowaniem. Czy wykorzystał ich seksualnie i jak przewiózł zwłoki do lasu, skoro nie potrafił prowadzić samochodu? Na koniec pozostaje ważne pytanie. Czy ofiar mogło być więcej? Ewa Żarska odpowiada, że milicjant, z którym rozmawiała, nie wskazywał na to, aby były jeszcze jakieś niewyjaśnione sprawy podobne do tych, które dotyczyły Mariusza Trynkiewicza. Jednak jej zdaniem w trakcie śledztwa popełniono bardzo wiele błędów i zaniedbań, ale dziś nie da się ich już naprawić. Mimo upływu lat do sprawy wraca także Janusz Sielski. To on prowadził sprawę morderstw tych trzech nastolatków. Opowiada, że dla niego to od początku było bardzo dziwne. Twierdzi także, że nigdy nie wyjaśnili, jak Trynkiewicz zrobił to w pojedynkę. Że przecież musiał jakoś tych chłopców omamić albo zastraszyć. Do dziś nie wierzy, że od razu naraz zabił całą trójkę. Ale na to, że ktoś mu pomagał, nie znaleziono żadnych śladów. O samym wyjściu Trynkiewicza z więzienia opowiada w ten sposób. Nie wierzyłem, że doczekam tego czasu, że on wyjdzie z więzienia. Byłem pewny, że albo sam już nie wytrzyma, albo mu pomogą współwięźniowie. A tu się okazuje, że się z nim cyckali. Obchodzili jak z jajkiem, żeby się nie potłukło. Tylko rodzin mi strasznie żal. Oni się nigdy nie pogodzili z tym wszystkim. Tam tragedie były. Od zbrodni minęło już ponad 30 lat. A to oznacza, że już nikt, ani policja, ani prokuratura, sprawą nie będzie się zajmować. A zatem na wiele pytań już nigdy nie poznamy odpowiedzi. Na koniec jako ciekawostkę mam dla Was informację, że Mariusz Trynkiewicz doczeka się filmu o sobie. Nie będzie to jednak dokument, a film fabularny oparty na faktach. Reżyserem będzie twórca kameralnego kina psychologicznego Adam Guziński. Zapowiedział, że chce wnikliwie nie tylko przyjrzeć się oprawcy, ale także rodzinom ofiar. Scenariusz miał być gotowy w tym roku. Nie wiem, na jakim teraz jest etapie i czy ktoś podejmie się produkcji tego filmu. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałam dla Was na temat tej sprawy. Była ona naprawdę pracochłonna i wymagała ode mnie wyselekcjonowania informacji, których było i tak naprawdę dużo. Mam jednak nadzieję, że udało mi się pokazać Wam dosyć pełny obraz całej tej historii. Nagrywałam też ją na raty ze względu na olbrzymie ilości materiałów, ale także możliwości mojego głosu. Jeśli więc pojawią się jakieś niespójności w dźwiękach itd., to z góry przepraszam. I oczywiście czekam na Wasze wrażenia, Wasze opinie, co sądzicie o tej sprawie oraz co sądzicie o samej ustawie o bestiach. Zapraszam do podzielenia się Waszym zdaniem w komentarzach. Prosiłabym jednak, aby zachować kulturę wypowiedzi. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.